Buźka, buźka, serduszka, mamy czwartek, godzinę 21, a to oznacza, że dzisiaj wieczór ze mną. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w audycji serii Luźne Gadki, jak to zwykle u mnie bywa w audycjach luźnogadkowych. Temat trochę jak najbardziej będzie, ale oczywiście też, ponieważ jesteśmy w klimacie luźnogadkowym, to zapraszam też do dzwonienia, Skype, nocne radio, jakby ktoś, komuś coś leżało na wątrobie. Pamiętam, że tutaj z Zenkiem mamy się pokłócić, ale zobaczymy, czy będzie chciał, bo temat mam dzisiaj bardzo ciekawy, który będzie takim, można powiedzieć, motywem przewodnim dzisiejszej audycji. Ze względu na to, no zacznijmy od czego? Zacznijmy, moi drodzy, od początku. Od czasu do czasu zdarza mi się na audycji wspomnieć, że poruszam jakiś temat i kurde, tak sobie myślę, cholera, to jest tak duże, że to warto by było poświęcić na to osobną audycję, ewentualnie o czymś tam się dowiem i chcę zwyczajnie zgłębić te informacje i właśnie dzisiaj jest taki przykład, tak, ze względu na to, że dzisiaj opowiem wam, a w zasadzie mam nadzieję, że sobie porozmawiamy o biohackingu. Temat, który powstał mniej więcej, gdzieś się zaczął pojawiać w mediach, w internetach już ładnych kilka lat temu, kiedy to pokazały się osoby, które przykładowo wszczepiały sobie jakieś różne dziwne chipy albo w inny sposób sobie wspierali w pewien sposób swój organizm. I ja jako wielki orędownik transhumanizmu, jako wielki fan i wręcz można powiedzieć rozwiązań takich jak interfejs mózg-komputer projektowany przez Neuralink należącą do Ilona Muska, a także w ogóle entuzjasta technologii, człowiek, który dzięki technologiom zarabia na chleb i dla swojego kota, postanowiłem zgłębić temat i żebyście wy już tego nie musieli robić, bo powiem wam szczerze, że im dalej w to szedłem, tym... Ale to sami zobaczycie. Biohumus, tak. Biohacking, tak. Na sam początek, sam termin. W ogóle termin jest piękny. Biohacking łączy ze sobą życie. No wszyscy żyjemy, no to raczej się lubi bardziej żyć niż nie żyć. No to trudno tutaj by coś było tutaj dołożyć, tak. I hacking, czyli wykorzystywanie swego rodzaju luk, jakichś ulepszeń technologicznych, naszej wiedzy, naszych umiejętności cywilizacyjnych po to, żeby coś ulepszyć, czyli tak naprawdę coś, co robimy całe życie, bo jakby na to nie patrzeć, świat nie jest dla nas przyjazny. On się stał dopiero przyjazny, kiedy myśmy zaczęli go zmieniać według własnych potrzeb, kiedy wprowadziliśmy rolnictwo, kiedy zaczęliśmy hodować zwierzęta, kiedy zaczęliśmy budować chatki z różnych dziwnych materiałów, piramidy, akwedukty, aż skończyliśmy na wieżowcach i lotach w kosmos. I tak, i ustawiamy cały świat dookoła według naszych potrzeb, modyfikujemy organizmy genetycznie, żeby na przykład mieć bezpestkowe winogrona, albo albo kukurydzę, która jest odporna na chemikalia, albo co to kurde było, jakieś tam pierdolniki, które mają dużo witaminy A, żeby rozwiązać problemami ze wzrokiem w jakimś tam biedniejszym kraju. Zajmujemy się tym cały czas i tylko i wyłącznie dzięki naszemu sprytowi, dzięki naszemu hakowaniu otaczającej rzeczywistości udało nam się dojść aż tak daleko. I swoją drogą, słuchajcie, strasznie mi miło, że impreza na czacie YouTube'owym zaczęła się dobre pół godziny przed rozpoczęciem audycji. Także pozdrawiam Gosię, Floki, Becie, pewne osoby, Batłomieja, Rybkę, Macieja, Lukasa też pozdrawiam, mimo że coś ma ostatnio nerwa na mnie, Ciosanego, Tomu, Anon TV i w ogóle wszystkich was tutaj zgromadzonych. Fajnie, że jesteście. Dobrze, fajnie znowu móc z wami sobie odrobinkę pogadać. No właśnie, i tak zacząłem kopać i zacząłem szukać pewnych informacji, ze względu na to, że pierwsze jakieś takie rzeczy, które się gdzieś tam pojawiały w materiałach głównie YouTube'owych, ale nawet to trafiło na strony National Geographic kilka lat temu, o czym swoją drogą trzeba też kiedyś zrobić audycję, w jakiś sposób redakcje, kiedyś uważane za, no może nie tyle naukowe, ale popularno-naukowe w pewien sposób skręciły sobie w dziwną stronę. Ale to jest materiał, to jest temat w ogóle na jakąś większą pogadankę w tym temacie. No właśnie, więc zaczęły się pojawiać informacje o tym, że istnieją ludzie, istnieją pewne osoby, które wykorzystują czy to właśnie wszczepy, czy to jakieś substancje chemiczne, żeby wpłynąć na swój organizm, żeby go zhakować, żeby trochę działał tak, nie do końca tak, jak został, jak jest zbudowany, jak jest, powiedzmy, zaprojektowany. Tutaj zaraz pewnie ktoś mnie to wytnie z kontekstu i będzie wmawiał, że tutaj zakładam istnienie projektanta, także nawet tego nie róbcie, bo ja wiem, gdzie mieszkacie. Przekształcić jego parametry w trochę inny sposób. Bo jak tak dobrze się skupić na tym, jakby się dobrze zastanowić, Fufu też pozdrawiam, Fufu, mój pierwszy podnóżek, oczywiście, że pozdrawiam, jak mógłbym Fufuszonka naszego kochanego nie pozdrowić. Naszej ulubionej teczkary. No właśnie, więc jeżeli tak sobie spojrzymy na taki proces ludzkiego życia, na własne, żeby już tam sobie nie wycierać mordy innymi osobami, to tak naprawdę całe nasze życie jest w zasadzie mnóstwo, wieloma okazjami do robienia swego rodzaju haków. I tak na samym początku, tak, o CRISPach też będzie o CRISPach bardzo, bardzo konkretnie. W ogóle mam dzisiaj tyle materiału, znaczy się tyle powiedzmy materiału źródłowego. Zobaczymy, jak to się, w którą stronę to pójdzie. Natomiast, no powiem szczerze, że takiej czytanki przed audycją naprawdę dawno nie miałem, ale temat jest na tyle ciekawy, że mam nadzieję, że samo gęste dla was wyciągnąłem, właśnie dla was i... Następnym razem, kiedy usłyszycie termin biohacking, to przynajmniej będziemy wiedzieć, co to tak właściwie jest, jakie są możliwości, jakie są zagrożenia, bo to też warto się nad tym zastanowić. I taka myśl, do której jedna z moich pierwszych myśli, którą można powiedzieć troszkę wyparłem, bo było za dużo bio, a za mało hackingu. Beciu, Fufu jest kochana, ale ty jesteś najukochańsza. Może być, żono, zostaw ten gorący pogrzebacz. Także wracając do biohackingu. Kurde, chcę tak się ustawić, żeby jakoś baby o mnie biły. Oh yeah. Czołem, Mikel. Dobrze, więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to taka refleksja, że w zasadzie to, co wkładamy sobie do gara, to, co jemy, to, w jaki sposób żyjemy, czy na przykład ćwiczymy, i to nie tylko muszą być ćwiczenia fizyczne, to mogą być też ćwiczenia intelektualne. Są to swego rodzaju mechanizmy takie zmieniające nasz organizm, tak? No bo od ćwiczeń urosną nam mięśnie, od ćwiczeń umysłu mogą nam się wykreować nowe połączenia między neuronami. Od tego, w jaki sposób się odżywiamy, no to jesteś tym, co jesz, także wiecie, jak to będzie w praktyce. Ale sobie myślę, nie, no przecież głupota, tak? No to takie hakery, no to główne nie biohakery. No tutaj bardziej bio, a nie hakery. Bardziej mnie interesowała ta kwestia związana z techniczną stroną, która za tym stoi, czyli te wszystkie chipy, implanty, dodatki elektroniczne. I zgłębiłem sobie ten temat. Nawet mam tutaj parę linków do sklepów otwartych, co będzie w ogóle niesamowicie zabawne. No i może właśnie od tych chipów zaczniemy, bo to jest w ogóle punkt, od którego zrodził się pomysł na dzisiejszy temat, na dzisiejszą audycję. Bo ile jest naprawdę całe mnóstwo osób, które mają jakieś implanty właśnie wręcz elektroniczne, które na przykład służą im jako kompas, czyli tłumaczą w zasadzie wskazanie igły kompasu na jakiś mechaniczny ruch, który możemy odczuć naszymi zmysłami. Zasadniczo taka pierwsza rzecz, którą od razu daje się zauważyć, to jest to, że biohacking póki co, a jak będzie w przyszłości, to zobaczymy, ale póki co nie daje nam absolutnie żadnych szans na wykształcenie jakiegoś nowego zmysłu. Co najwyżej, będzie to swego rodzaju pomost, który przetłumaczy nam jakiś dodatkowy zmysł na ten zmysł, który posiadamy, czyli właśnie wykrywanie pola magnetycznego Ziemi, ewentualnie interakcja z przedmiotami, wykrywanie pola elektrycznego, tak? Czyli wykrywanie, dajmy na to, żył prądu idących gdzieś w ścianach. No, niektórzy monterzy by powiedzieli, że to całkiem mądrze, ale myślę, że monterzy raczej mają do tego osobne urządzenie. Ale o tym to na pewno sobie jeszcze szerzej i więcej będziemy rozmawiać. No i oczywiście przypominam, że tam gdzieś w opisie znajdziecie sobie link do Tipli, do mojego żebrotroniksa. I jakbyście mieli jakąś piątką poratować kierowniku, to by było fajnie. No właśnie, więc widzę, że są osoby, które mają maleńki magnesik tak wszczepiony pod skórę. I sobie myślę, okej, okay, no fajnie, no ale po cholerę wam to, przecież to nie ma żadnego praktycznego znaczenia, tak? Bo przykładowo wśród grupy osób, które lubią sobie modyfikować ciało przez tatuaże, przez piercing, też jest pewna grupa właśnie takich, nie wiem, starożytnych biohakerów, można powiedzieć, którzy sobie wszczepiają pod skórę w różnych miejscach implanty. Implanty, które zazwyczaj są z jakiejś tam stali, jak to się nazywa, stal chirurgiczna czy coś takiego, żeby zrobić sobie, dajmy na to, nie wiem, jakieś takie diabelskie wypustki na czole, albo sobie na genitaliach zamontować coś takiego dla większych oczywiście, jakichś oczywiście doznań. Jakby nie spojrzeć, nawet zwykły kolczyk w uchu jest swego rodzaju implantem, ciałem obcym, który nam towarzyszy i jego praktyczne zastosowanie jest no czysto estetyczne, no ale nie oszukujmy się. Kto nie chce być piękny? Wszyscy chcą być piękni. Nawet jeżeli wydaje wam się, że nie chcecie, to myślę, że lepiej jest być ładnym niż nieładnym, a przynajmniej samemu sobie się podobać. Dlatego też oczywiście jest to pewien taki protoimplant, który służy co najwyżej do urody, ale właśnie idąc tym tropem, no to mamy właśnie magnesy, możliwość wykrywania przedmiotów, możliwość wykrywania, za chwilkę będzie o możliwości wykrywania przedmiotów, ale tak, wykrywanie pola elektrycznego, pola magnetycznego, magnes i to w zasadzie wszystko, tak? Oprócz tego są jeszcze w tych materiałach, tych wczesnych materiałach, o których słyszałem jeszcze zanim zgłębiłem temat, były informacje o tym, że ludzie wszczepiają sobie chipy RFID i NFC. Także bardzo krótki skrót tego, czym jest RFID oraz NFC, to są technologie takich pasywnych chipów, pasywnych kart. Mamy to w naszych telefonach komórkowych, mamy to w naszych kartach bankomatowych, niedługo będziemy mieli w dowodach osobistych. Zasadniczo NFC i RFID są bardzo do siebie podobne, przy czym RFID jest technologią, która jest dużo starsza i pozwala na przechowywanie stosunkowo małej ilości informacji, ale ma większy zasięg, natomiast NFC pozwala przechować i skomunikować się większą ilością informacji z nieco mniejszym zasięgiem, ale na tyle wygodnym, na tyle przyjemnym, żeby było to użyteczne. Czyli zasadniczo te chipy aż tak, no one nie są w żaden sposób inteligentne. W momencie, kiedy zbliżymy taki chip do czytnika tego chipu, no to ten chip nam się przedstawi z informacji dotyczącego jego numeru seryjnego, no i przykładowo przedstawi się też z informacji jakiejś dodatkowej, no szczególnie chipy NFC. Czy po wszczepieniu magnesów nie grozi przyklejenie się do lodówki czy kaloryfera? Wiesz co, no te magnesy, to tak powiem szczerze, że były w stanie podnieść jakieś tam, nie wiem, jakiś maleńki płatek metalu, więc zdecydowanie nie grozi, przynajmniej nie przy tej sile magnesów. Myślę, że jakby komuś coś odbiło i sobie wszczepił gdzieś w dupę magnes neodymowy, to myślę, że to byłby całkiem niezły prank. Ale to oczywiście wymaga też dużo większej ingerencji w organizm, ale o tym, o samych konsekwencjach i możliwościach płynących z wrzucenia tak naprawdę ciała obcego do organizmu jeszcze dzisiaj będę mówił. Na razie chciałbym się skupić, jeszcze wrócić do tego, czym jest RFID i NFC. Czyli zasadniczo te chipy pozwalają nam identyfikować. Przykładowo sam kiedyś parę lat temu, trochę zafascynowany właśnie nowym telefonem z NFC, wykorzystywałem sobie mechanizm tagów NFC. Czyli krótko mówiąc, w biurze miałem naklejoną taką maleńką nalepkę z tym chipem NFC i w momencie, kiedy położyłem telefon komórkowy tuż obok tego chipu, to wtedy ten telefon wiedział, że jestem w biurze i przykładowo zmieniał mi profil dźwięku, zmieniał mi, dajmy na to, numery blokowane, uruchamiał się pewien algorytm, który działał na zasadzie, jeżeli masz w zasięgu taki chip, to wtedy zrób to, a jeżeli masz w zasięgu taki chip, bo druga naklejka była, dajmy na to, u mnie w drzwiach, po wewnętrznej stronie. Przykładam telefon, pach, jestem w domu, nie muszę marnować prądu na GPS-a, nie muszę nigdzie wysyłać swoich danych. Mam informacje na podstawie tego chipu. W podobny sposób działają nasze karty zbliżeniowe, chociaż pod tym względem jest nieco jeszcze bardziej skomplikowanie ze względu na to, że mamy tutaj połączenie z bankiem i tak dalej, i tak dalej. No i choćby te chipy, które będą w dowodach osobistych, o których być może już słyszeliście, afera się zacznie, podejrzewam, jeżeli dobrze pamiętam, w te wakacje, bo wtedy te smart dowody osobiste wchodzą do użytku. No to po pierwsze, no są to urządzenia pasywne, które posiadają pewne informacje. Te informacje oczywiście mogą być zaszyfrowane, mogą nie być zaszyfrowane. Sam kiedyś miałem zresztą laptopa z czytnikiem karty RFID, z czytnikiem smart card. To jest mniej więcej podobne, czyli coś pasywnego, co tylko daje od siebie w dużym skrócie informacje. Na zasadzie, że wgrywasz raz informację, że tutaj właścicielem tego dowodu osobistego, smart dowodu osobistego jest pan Adam Kotkiewicz, zamieszkały tutaj i tutaj i jest wszystko i jeżeli, nie wiem, jestem gdzieś legitymowany, czy jestem powiedzmy w urzędzie i chcę załatwić swoją sprawę, no to przykładam swój dowód osobisty do czytnika i wtedy urzędnik ma już wszystkie moje dane, już mu się wszystko wyświetla w systemie, nie musi przepisywać PESEL-u z tego dowodu osobistego. Natomiast żeby zlokalizować ten chip, nie da się, po prostu się nie da. Dlaczego? Dlatego, że to może powinienem bardziej rozwinąć, ale myślę, że na razie taki krótki wstęp. Każde urządzenie elektroniczne wymaga zasilania. Krótko mówiąc, żeby uruchomić ten nasz chip i móc z niego czytać informacje, musimy położyć go w pewnym polu, żeby został właśnie zasilony, bezprzewodowo wzbudzony i żeby móc z niego czytać informacje. Krótko mówiąc, jeżeli będzie stał jakieś 100 metrów ode mnie typek i będzie chciał zczytać, dajmy na to, informacje z mojej karty bankomatowej, to musiałby w moim kierunku wykreować tak zajebiście dużo energii, żeby otrzymać tak słaby sygnał, którego z tych 100 metrów nie będzie w stanie odczytać. Więc będą was oczywiście straszyli, na pewno milion razy jeszcze się z tym spotkacie, że te chipy w dowodach złe, poza tym chipy już w paszportach, już z tego co pamiętam, całkiem są od całkiem dawna. To jest pasywne urządzenie zawierające informacje. Więc tak, mamy ten chip RFID, który możemy użyć. Nickel. Po co go możemy użyć? No zastosowania tutaj wam powiem, są całkiem ciekawe. Ze względu na to, że na przykład możemy użyć tego chipa właśnie jako zamiennik naszej zbliżeniowej karty płatniczej, co kiedyś tam wykorzystano. Dzięki, Mikel, pozdrówka. Elit dobrym audycjom. Tak, także który możemy wykorzystać jako nasza karta bankomatowa, ale też na przykład do otwierania zamków. Wyobraźcie sobie, jak bardzo ciężkie jest przekręcenie klucza. No wiadomo, nie jest, no ale mniejsza o to. Wobec czego istnieją takie zastosowania i to jest w ogóle piękny nagłówek, który znalazłem, słuchajcie, na jakiejś stronie, na stronie BBC, tak, który został zalinkowany przez jakąś polską stronę z wypowiedzią biohakera, że dzięki chipowi w dłoni mogę otworzyć drzwi w samochodzie. A tutaj nie chcę się kłócić, ale myślę, że chyba każdy z nas jest w stanie otworzyć drzwi samochodu i to nie tylko drzwi samochodu, nawet nie posiadając chipu. To mu co z zasilaniem z otoczenia, czyli temperatury ciała, wiesz co, wymagałoby to znaczy jest to teoretycznie możliwe, natomiast wymagałoby to całkiem skomplikowanego urządzenia, które byłoby ciężkie, które byłoby niewygodne. Myślę, że jakaś przyszłość w tym jest. Czy od takich audycji można nabawić się schizofrenii, jeżeli ma się w dodatku predyspozycje genetyczne? No jeszcze jak! Jeszcze jak! No i to, co do zasady, to jest akurat, to by było fajne, że w momencie, jeżeli odrobinkę przekroczymy ten skok technologiczny w postaci możliwości zasilania tych chipów, no to wtedy będą one mogły robić dużo więcej, tak? Ale to jest pieśń w ogóle przyszłości. Póki co, żeby wszystkie elektrownie działają na zasadzie podgrzania czegoś, odparowania, uruchomienia turbiny, ale żeby sobie wstrzyknąć do krwiobiegu, czy tam gdzieś pod skórę jakąś małą elektrownię węglową, no to ciężko będzie. Ale no właśnie, więc wracając, No to może sobie otworzyć drzwi. Co z jednej strony może, no dobra, no jest choć trochę ciekawe, ale z drugiej strony też jest bardzo niebezpieczne, no bo takiego cipa, moi drodzy, no to można wam po prostu odciąć, ukraść, tak? Poza tym nasz organizm też ma mnóstwo innych wspaniałych cech, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację. Jest to odcisk palca, jest to skan siatkówki, jest to są to nasze rysy twarzy, które też są bardzo unikalne, jest to w końcu, i to jest taka moja ulubiona metoda, jest to trójwymiarowy obraz naczyń krwionośnych w naszych palcach. Każdy człowiek ma kompletnie inny wzór. To jest kilka tysięcy razy bardziej unikalne niż odcisk palca, więc mamy mnóstwo już takich rzeczy do identyfikowania. Więc może się wydawać, że wszczepianie sobie chipa, który jest tak naprawdę technologią całkiem przestarzałą, nie jest do końca mądre. Ale Ja się nie zrażam, słuchajcie, tutaj jeszcze sporo mam wam do powiedzenia, jeszcze i o chipach, i o innych metodach będzie. Więc jak to w momencie, kiedy już odczytałem sobie takich parę trochę informacji, no to pierwsze co, no to zacząłem sobie szukać jakichś takich grup, forów dla biohakerów, bo tak sobie myślę, no kurde, no jeżeli chcę się dowiedzieć o wędkarstwie, no to powinienem zapytać kogoś, kto się tym zajmuje. I to hobbystycznie dajmy na to, ale jest praktykujący, tak? Nie pytać w sklepie wędkarskim, bo on będzie mi coś chciał sprzedać. Nie. Znajdźmy ludzi, którzy z tego korzystają. I to był mój pierwszy błąd. Dlaczego? No bo natrafiłem między innymi na biohakerskiego Reddita. O ile o Reddicie już tutaj wiele razy sobie rozmawialiśmy w przeróżnym gronie i doszliśmy do wniosku, że to jest nawet całkiem wartościowa platforma dyskusyjna pod warunkiem, że nie dotyczy to polityki. No to znalazłem subreddita dla globalnej społeczności biohakerów, która obecnie ma ponad 31 tysięcy członków, z czego w tej chwili 99 jest online i została utworzona w 2012 roku już, czyli kurde, to wyciąga się ponad moje pierwsze, jest wcześniejsze niż moje pierwsze usłyszenie o biohackingu jako takim. No i tak sobie czytam, przeglądam i sobie myślę, tutaj w zasadzie nic nie ma ani trochę o jakichkolwiek chipach. Dobra, tam trochę jest, bardzo mało jest o chipach, ale jest to o takich rzeczach jak okulary blokujące niebieskie światło, co ma trochę sensu. Jak suplementy diety, ale to suplementy diety po prostu ładowane szpadlem do taczki i potem tą taczką zżerane. Zastąpienie żarcia jakimiś proszkowymi substytutami ze zmielonych karaluchów i Bóg wie czego jeszcze, które smakują jak banan, ale są w stanie zapewnić ci wszelkie potrzeby na proteiny, białka, węglowodany i inne pierdoły. A przy tym jeszcze pomogą się odchudzić, bo będą zawierać tam jakieś suplementy. Ja tak sobie czytam, patrzę. W ogóle wyświetlała mi się, co jakiś czas mi się wyświetla taka reklama pewnej firmy, która wiem, że bardzo lubi pozywać, więc powiem tylko, że się zaczynają na hu. No i promują takie szejki, niby prozdrowotnościowe, które właśnie są bardzo wegańskie, gdzie robisz sobie taką papkę i to zamiast obiadu i kolacji i śniadania i w ogóle przerzucasz się na taką dietę właśnie papkowo-szejkową. No i to podobno ma coś działać. Mój kumpel z pracy się na to skusił. Nie wytrzymał zbyt długo, jak to stwierdził, smakowało jak gówno, a działało jeszcze gorzej. Cały czas też schodził zmęczony, nabawił się różnych dziwnych niedoborów. W sumie to powinno mnie trochę nauczyć, bo sam w swojej diecie, mimo że nie robiłem jakichś szczególnych ekstremów, to też nie zadbałem o dostatecznie zbilansowane posiłki, co pół roku później zrobiło mi taki backfire, że jeszcze się zbieram. Tak. Widzę, że tutaj nie tylko ja coś takiego dotknąłem. Tak. Dokładnie tak.
Gosia, wersja 2 stycznia 1937 roku.
To słuchajcie, to już jest biohacking. Zmiana swojej diety to już jest biohacking. I to, co mówiłem na początku, czyli ta moja pierwsza obawa, że takie rzeczy jak, nie wiem, jak zdrowy tryb życia, ćwiczenia, może jakaś suplementacja, no to to już jest biohacking. Kurde, no, słuchajcie. Wow! Dzięki, Gosiu, wersja 2.1.3.7, słuchajcie, jak update wyjdzie, to bój się, panie Bobrze. Dzięki wielkie za zacnego donata. Okej, no właśnie, więc aż sobie teraz otworzę. i kurde, już pomijając pewne suplementy, które, o których, i to jest bardzo ważne, to przyjdzie do Polski, moda na to przyjdzie w ciągu roku, dwóch, góra pięciu. Dlaczego? Powiem wam zaraz o tym trochę więcej, bo zauważyłem pewną podobność, podobieństwo modelu w stosunku do pewnych innych rzeczy, które już bardzo dobrze funkcjonują na... bardzo dobrze funkcjonują na polskim rynku pewne osoby. Nocne Radio, czy to prawda, że men jest na diecie nic niejedzeniowej? Jak każda osoba, która mówi, że jest na diecie i nic nie je, to wtedy pytamy, czy oddycha. Bo jeżeli oddycha, to znaczy, że kłamie. Bo żeby oddychać, trzeba jeść, bo oddychacie to jest nic innego jak pobranie powietrza i wydychanie spalin. Więc jeżeli nie masz co palić, no to wtedy nie będziesz, to znaczy wróć, jeżeli nie będziesz dawał paliwa, no to wtedy nie będzie też reakcji spalania, więc jednocześnie musisz przestać oddychać. Swoją drogą Thunderfoot bardzo dobry materiał na ten temat robił. No właśnie, więc suplementy, diety, ale parę historii mnie w ogóle urzekła, aż sobie tutaj otworzyłem. No i jeden użytkownik o niku Hidden Cow, ukryta krowa, twierdzi, że komputer, ekran komputera sprawia, że mu się chce srać. Serio. Tak wyrywkowo cytując, trochę się waham, żeby zadać to pytanie, bo może się wydawać, że to jest dowcip, ale wygląda to mniej więcej tak. Od jakiegoś czasu zauważyłem szczególny fenomen. Pierwszą rzeczą, kiedy wstaję rano i loguję się do mojego komputera, przeglądam sieć, jest to, że czuję ruchy perystaltyczne, które kumulują się i zmuszają mnie do pójścia do łazienki. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny mechanizm aktywacji. Czy to jest coś związane z dopaminą? Czy mój system endokanabinoidowy działa w wyjątkowy sposób? Czy może jest to związane z relaksem? Kiedy to się dzieje też i korzystam z łazienki, następnie przychodzi głód, jakby coś ze mnie się wywaliło i teraz mam ogromne poczucie pustki w środku. To jest dobra kupa. No, i znowu... Sprawia, że jestem bardzo, bardzo głodny i niemalże ciężko mi się oddycha. I tutaj wypisuję całą swoją hipotezę od tego, że komputer, do którego podchodzi rano, sprawia, że mu się chce srać. I ludzie, i w ogóle komentarze są boskie. Może to przez siedzenie. A zazwyczaj stoję, może to przestanie. Jeden komentarz, który zaorał, to się nazywa budzenie się. Twoje ciało reaguje na niebieskie światło i wtedy przyspiesza proces budzenia się. To całkowicie normalne. To całkowicie normalne o poranku. Ale słuchajcie, jaki trzeba być mindset, żeby połączyć taki całkiem naturalny odruch związany z tym, że nie wypróżnialiśmy się przez kilka ostatnich godzin, z tym, że pierwszą rzeczą, którą robisz... Oh my, ale dzisiaj wór się rozkręcił. Z donatecikami. Wielkie dzięki Tomisiu. Będzie troszkę o... Będzie trochę o żywności. Tam trochę tego już poruszyłem. Ale o żywności jeszcze parę słów będzie. No ale to, na co chcę zwrócić uwagę, to jest swego rodzaju taki mindset. Jakaś, nie wiem, jakaś taka swego rodzaju moda, że nagle trafiliśmy w miejsce, gdzie jest biohacking i nagle wydaje nam się, że mamy złoty młotek. A kiedy mamy złoty młotek, to wszystko wydaje się być gwoździami. I wszędzie przykładamy ten biohacking. Już tutaj nie wgłębiając się, bo nie miałem najmniejszej ochoty czytać tego... sekundka, gdzieś tu było. Czy jest jakiś biohack, żeby przestać myśleć za dużo o mojej byłej dziewczynie, która mnie odrzuciła i przez którą nie mogę spać? Czekajcie, biohack... To pojęcie gdzieś tak sobie poszło, zostało wyplute, przemielone i matko bosko kochaną. Mamy naprawdę mnóstwo jakiegoś takiego, bardziej bym powiedział, coachingowego pieprzenia. No właśnie, coaching. I tutaj powoli będę zmierzał do punktu, w którym chciałem wam opowiedzieć, dlaczego widzę, że może trochę ta audycja będzie jako ostrzeżenie. bo tak już pewnie się zdradziłem z mojego obecnego podejścia do biohackingu, ale będzie fajny plot twist, także zostańcie ze mną jeszcze trochę. Zostańcie do końca, bo plot twist będzie na końcu, bo się okazuje, że biohacking jednak jest fajny, tylko że gdzieś ktoś wziął to pojęcie i zaczął sprzedawać snake oil na tym. No właśnie, o czym ja to mówiłem? A, dobra, tutaj miałem gdzieś otwarte, to było bodajże biohacker.pl czy coś takiego, sekundka, tutaj miałem gdzieś zakładkę. W ogóle najpiękniejsza rzecz, która była powiązana, ale to jeszcze za chwilkę. No i mamy tutaj na stronie już polskiej, całkiem już wyroboconej, wypozycjonowanej, mamy parę konkretnych informacji. Pierwsze, co mi się podoba, autor bloga od samego początku mówi: jestem marketingowcem i przedsiębiorcą, który chciał mieć więcej energii do działania, budzić się wyspanym i w dobrym nastroju, poprawić skupienie, pewność siebie, siłę woli, inteligencję i zdrowie. I to już w wieku 30 lat postanowiłem zacząć się uczyć, jak opóźniać efekty starzenia. Oh my god, właśnie. To jest chyba, kurde, część tak bardzo zajebiście wspólna dla wszystkich wannabe biohackerów, dlatego biohack, spal jej zdjęcia, brawo Tomu, brawo, idealnie. No właśnie, opóźnianie efektów starzenia, bo wygląda na to, że z tych wszystkich, no to jest jakiś, można powiedzieć, część wspólna. Zawsze kiedy pojawia się dyskusja, czy jakaś grupa mówiąca o biohackingu, to gdzieś ten strach przed starością, przed tym, że będziemy chorować, będziemy słabsi, będziemy mniej pojętni, jednak cały czas w nas jest i to jest bardzo dobra okazja, żeby zbudować pewną fałszywą nadzieję. I powiem szczerze, że sprzedawanie suplementów, diety odwracających proces starzenia się jest zwykłym skurwysyństwem, natomiast jest bardzo popularny, ale jeszcze do sprzedaży przejdę w dalszym ciągu audycji. To, co mi się spodobało, to jest to, że całkiem sensownie ów autor bloga biohacker.pl wylistował sobie swoje problemy i swoje oczekiwania. Czyli tutaj prokrastynacja, zmęczenie, introwersja, lęki, brak energii, brak sportowej sylwetki, obniżone libido. Okej, no. Czego chcę? Subiektywne uczucie szczęścia, poprawa skupienia, bystrość umysłu i błyskotliwość. Do bystrości to mogę polecić jeden kanał fajnego coacha na YouTube. Podnieś VO2 max do cirka 70. Nie wiem, co to jest. Zbudować i utrzymać sylwetkę marzeń oraz życiową w formie w prezencie na 40 urodziny, co daje mi 4 lata na realizację. I tutaj, kurde, powiem szczerze, że 6 obszarów do zaatakowania w biohackingu. Higiena snu, optymalne życzenie, optymalne ćwiczenia, zdrowie psychiczne, testy i badania, suplementy, diety. Pomijając te dwie ostatnie rzeczy, to by znaczyło, że mój kot jest biohackerem. Bo ćwiczy, śpi, żywi się, dba o swoje zdrowie psychiczne. Na mojej kanapie trapiąc ten, wydrapując jakieś dziwne rzeczy przypominające pentagramy i runy. Po czym mamy, i no właśnie, to już jest biohacking, tak? Coś, co jeszcze 10 lat temu byśmy nazwali, dajmy na to, nie wiem, zdrowym sposobem życia, czy takim wręcz optymalnym sposobem życia, bo to też wydaje mi się, że jeżeli brak sportowej, no dobra, to wymaga trochę więcej, tak? No ale to by znaczyło, że już od setek tysięcy lat tak naprawdę mamy. O, gejzer, wydajność tlenowa płuc, dzięki wielkie, dzisiaj się dowiedziałem. A taki różaniec to sobie można wszczepić. Wiesz, że to jest całkiem niegłupie. Taki jeszcze, żeby, nie wiem, tam prądem cię raził na przykład, kiedy masz przerwę na ojczynasz. To by było dopiero.
Pozdrawiam całe uniwersum oraz te radyjko, potrzeba do pieczenia
chleba.
Więc tak,
więc tutaj koleś całkiem regularnie, to znaczy sensownie, nawet trochę zbyt za dużo podchodzi do tematu, bo zakłada sobie, że będzie regularnie badał krew co 30 dni, będzie badał poziomy metali ciężkich, w szczególności rtęci, co nie wiem, czym jest podyktowane, no ale jego kasa, jego badania, no to okej. Badanie witaminy D i B12 jeszcze, powiedzmy, że jest mniej więcej uzasadnione, tym bardziej, że koleś miał iść na dietę. Profil lipidowy i hormony, w tym testosteron całkowity, wolny estrogen i IGF-1. No dobra, nie oceniam, tak? No każdemu jego porno, mi się wydaje, że to przesadzone. To co kurde, powiem szczerze, od początku brzmiało jak jakieś takie, nie wiem, szukanie, nie wiem, próba sprzedaży czegoś, a w końcu mnie zdziwiło. Bo na samym końcu tego wprowadzenia do biohackingu, postu z roku 2018, jest uczciwe przyznanie się do błędów, które popełnił. Bardzo dużo zainwestował w suplementy diety, na które wydawał średnio miesięcznie 150 funciaków, co jak się okazuje, praktykował to przez 15 lat, co daje w sumie sumę 27 tysięcy funciaków, czyli według kursu z 2018 pozostawił firmom produkującym odżywki 130 925 zł, za co mógłby sobie kupić Porsche Macan. Jak to się mówi, o... Pajakie masz do najdy, no, niedługo będziesz mógł rzucić pracę. Jeszcze Macie, ja nie zauważyłem donate'a, pozdrawiam całe uniwersum oraz całe te radyjko, potrzeba do pieczenia chleba. Ha, dzięki wielkie. Czy ty czytałeś tę książkę, którą tobie ostatnio polecałem, Boundless Greenfielda? Nie, nie czytałem, jest jeszcze na długiej liście. Więc tutaj już pokazuje nam trochę, że niby koleś taki biznesmen marketingowiec, a mimo wszystko dał się wciągnąć w pewne jakieś bagienko, ale ogromny szacunek za to, że przyznał się do tego, że to jest swego rodzaju pułapka, która tutaj jest postawiona, która coś nam obiecuje i daje nam pewne bardzo drogie suplementy, które tak naprawdę, no suplementy jak suplementy, no suplementy suplementują dietę, która nie jest pełna, tak? Jeżeli jesteś na diecie, albo jesteś górnikiem i zapierdalasz, w fabryce azbestu, no to wiadomo, że musisz coś suplementować, bo twoja dieta może temu nie odpowiadać. A w przypadku jakiejś, nie wiem, zrównoważonej diety, w której może wam pomóc dietetyk, który będzie was kosztował góra te 150 zł za konsultację, można sobie zbudować sensowną dietę, tylko fajnie sobie poprosić kogoś mądrzejszego o to, żeby nam to zrobił. Co mi też przypomina jedną z reklam Facebooka, gdzie po wypełnieniu ankiety online można było dostać skustomizowane, taką specjalną paczkę, rodzaj suplementów dla swojego zwierzęcia. Że tam, nie wiem, że wypełniasz, czy tam wychodzący, czy niewychodzący, ile waży, ile ma lat i tak dalej. No to tutaj suplement na to. I potem się okazuje, że to taki 5-letni kot to musi wpieprzać więcej tabletek niż moja 85-letnia babka. Czekolady z Fabrika nie jedliście. No niestety nie jedliśmy, do mnie nie przyszła. No właśnie, więc skoro rozmawiamy sobie o suplementach, jak się okazuje, i ciągle w momencie, im dłużej, im bardziej brnąłem w tym kierunku, w kierunku biohackingu, to sobie myślałem, przecież opracowaliśmy nie tak dawno przecież tą słynną metodę CRISPR, która pozwala na dokładną edycję genów. No te chipy, no to już sobie omówiliśmy, a tutaj suplementy. Więc zacząłem szukać suplementów. I powiem wam szczerze, czy gdzieś ja tutaj na pewno miałem sklepik. A nie, tutaj mam sklepik z implantami. Oj nie, wygląda, że sobie tego nie wyciągnąłem. Sekundka. Nie tu. Gizmodo też nie tu. No dobra, nie mam. Natomiast było w tym sklepie z suplementami, amerykańskim sklepie z suplementami, jedna rzecz, która mnie, powiedzmy, odrzuciła, bo sam sobie przykładowo suplementuję melatoninę, dlatego że mam, że słabo śpię, że inne rzeczy za bardzo mi wróćcie. Od zawsze śpię słabo, a leczenie bezsenności takiej chronicznej jest cholernie trudne. Więc się okazało, że wdrożenie właśnie melatoniny w jakichś takich przyzwoitych dawkach, typu 3 mg na noc przed snem, spokojnie sprawiły, że mój sen się wyrównał naprawdę fajnie. Także jeżeli macie problem z własnymi hormonami, te ze sklepu też są dobre. No właśnie, więc w tym sklepie znalazłem, była też między innymi melatonina, która kosztowała bodajże za dawkę 300 mikrogramów, czyli 10 razy mniejszą niż tą, co ja sam stosuję i powiedzmy, która nie jest jakoś szczególnie mocna i która jest w ogóle 3 razy mniejsza od najmniejszej dawki dostępnej na polskim rynku za jakieś obrzydliwie chore pieniądze. No ale oczywiście wszystko jest organiczne, wszystko jest gmofre i tutaj można naprawdę dużo, dużo na ten temat powiedzieć, a inne suplementy, no wtedy też były między innymi jakieś suplementy anti-agingowe, gdzie wszystko miało swoje 3-literowe skróty i się czułem normalnie, jakbym czytał stronę NASA JPL, gdzie wszystko musi mieć swoją 3-literową nazwę i być podpartą jakimiś dziwnymi badaniami. I kurde, muszę to wyciągnąć i potem wrzucić sobie, potem wrzucić w opis dzisiejszej audycji. Dlatego, że między innymi był tam dział mniej więcej w stylu, cytując z pamięci, nauka stojąca za naszymi odkryciami. I między innymi było tam parę publikacji naukowych, właśnie, że coś tam było opublikowane w Nature. Okej, klikam sobie w to Nature, no i wyskakuje mi podaj mail, żeby dostać to opracowanie. No dobra, słuchajcie, jest taki fajny serwis, nazywa się mailnesia.com. Krótko mówiąc, to jest taki mail do śmieci, nie zakładamy tam konta, po prostu wpisujemy sobie cokolwiek chcemy i te wszystkie skrypty są publiczne i tam wysyłamy śmieci. Dobra, wysłałem, dostałem, czytam, szukam. No i co? No okej, okay. No jest jakaś praca, która która mierzyła poziom stresu na podstawie, do tego zaraz przejdę. Była praca, która oczywiście była mądrze skonstruowana, miała dziwne słowa, miała wykresy, była ładną latechową czcionką napisana, ale nie znalazłem żadnego potwierdzenia jej istnienia gdziekolwiek w internecie. Nikt nigdy w żadnym Google Scholar czy Arxiv nie występował z takim tytułem pod takim nazwiskiem. No ale kurde, dlaczego? Dlaczego by to miało zadziałać? Tomu, czy suplementując się nie rozleniwiamy własnej produkcji? Dobre pytanie, ale powiem uczciwie, że nie wiem, a ze względu na to, że jesteśmy w temacie zdrowotnym, to konieczny disclaimer, który staram się zawsze w tematach zdrowotnych powtarzać. Nie bierzcie moich słów jako cokolwiek więcej niż ciekawostka, taka powiedzmy popularno-naukowa. I absolutnie nie traktujcie tego jako doradztwo. A szukając medycznych porad, pójdźmy do ludzi, którzy są lekarzami. Czy ktoś wie, jaki ma efekt kanakurmin? To nie wiem nawet, czy jakaś kurkumina, czy coś takiego. No nie, nie wiem. Dobra, zostawmy ten temat. Wróćmy do kwestii sklepów. Więc właśnie, to jakieś suplementy w proszku, które okej, istnieją, spoko. Są totalnie drogie. Są tak drogie, jak wyciąg z buraka u Jerzego Zięby. Serio. Dlatego daję sobie łeb na sucho ogolić, że w ciągu 5 lat będziemy mieli sklepy biohakerskie właśnie w stylu ukrytych terapii. Że dokładnie to zostanie przeniesione na polski rynek, bo Polacy uwielbiają suplementy. Uwielbiają żreć te nikomu niepotrzebne tabletki bez jakichkolwiek badań, bez jakichkolwiek konsultacji z lekarzem, a za tym idzie zajebisty pieniądz. To Boże, nie jest Big Pharma, ale Small Pharma, którą robisz w jednym swoim magazynie w garażu gdzieś tam w Rzeszowie, spokojnie wystarczy, żeby zaspokoić ciebie i twoją najbliższą rodzinę. Potrzeby w niczym nie słuchajcie, bo to aktor. Tak właśnie jest. Dobra, słuchajcie, to ja tutaj za chwilkę jeszcze przejdę i opowiem wam o sklepach z chipami, bo tutaj trochę w temacie chipowym będziemy sobie biegać. A w międzyczasie, ze względu na to, że zapierdzielam jak aż miło i mi trochę w gardle zaschło, zrobimy sobie przerwę, aczkolwiek zrobimy sobie dzisiaj przerwę niedużą. Nietypową, ponieważ nie tak dawno na kontakt@nocneradio.pl pojawił się mail od osobnika, którego kojarzyłem z imienia i nazwiska i byłem w głębokim szoku, że faktycznie, że rozpoznałem i że to jest ta sama osoba. Mianowicie Daniel Potash, współzałożyciel rockowej grupy Moonlight, działającej w latach 90., gdzieś tam na początku 2000 trochę też, odpowiedzialny za psychodeliczne klawisze, które za tym stoją, działa z nowym projektem i poprosił nas, poprosił między innymi nas, bo tak widzę, że się pojawia w przeróżnych rozgłośniach ostatnio, o pomoc w promowaniu swojego nowego utworu Another Man, który wyprodukował wraz z Katarzyną Klimczyk na wokalu. W opisie audycji znajdziecie m.in. link do YouTube, a także jest dostępny na popularnych serwisach streamingowych, ale w wolnej chwili wejdźcie tam na ten link na YouTube i zostawcie mu łapkę w górę. Myślę, że wam, a przynajmniej niektórym osobom się spodoba, także ja do was wracam za chwilę, a przed wami Potash.
Sugar, be my lover. I'm perfect. We all love, yeah. I'm perfect.
To był Potasz i Las, Another Man, czyli Daniel Potasz i Katarzyna Klimczyk. W opisie audycji znajdziecie linki do Spotify'a, a także do ich kont na social media. Polecam zostawić łapkę w górę, komu się podobało, i followować, bo fajnie jest wtedy. No właśnie, a my tymczasem wracamy do biohackingu, do nowoczesnych technologii, które jak póki co okazały się absolutnie ani trochę nie nowoczesne, ale kurde, to teraz sobie znalazłem jeden ze sklepów, który strasznie mnie rozbawił, słuchajcie. Sklep nazywa się DangerousThings.com. Dangerous Things. To kurde, to już samo w sobie mówi, że to jest, kurde, słuchajcie, to jest trochę ciężkie, trochę niebezpiecznie, trochę niefajne. I tutaj, w takich sytuacjach, jaki koniec audycji? Nie, jestem i jeszcze trochę z wami posiedzę. Gdzie można znaleźć gotowe zestawy, które zawierają strzykawkę już z władowanym do tej strzykawki chipem, który możemy sobie bezpiecznie wstrzyknąć pod skórę przy użyciu tych podstawowych, nie wiem, robiliście kiedyś zastrzyk, umiecie robić zastrzyk, a zrobić, położyć coś sensownie pod skórą. No i co my tutaj mamy, słuchajcie? Mamy oprócz tych implantów, o których wam mówiłem, czyli NFC, magnesy i wykrywanie pola elektromagnetycznego, jest jeden jeszcze zajebisty z żaróweczką LED. Mogą ci się palce świecić jak u E.T. Za jedyne $163 i 20 centów. Magnes. Chip z magnesem kosztuje zaledwie $300, a ten, wróć ten tak NFC, kosztuje $229. Dla porównania, pamiętam, kiedy wam opowiadałem o tych tagach NFC, no to taki jeden naklejany. No oczywiście to nie był sterylny, tak, i tak dalej. No to powiem, że tam chyba za 15 zł kupiłem ich 5 i to było drogo. I to było naprawdę drogo. WB to stara helupiara pewnie, kurde, umie robić zastrzyki. No właśnie, więc są to rzeczy bardzo kosztowne, które z drugiej strony nie dają absolutnie nic. I między innymi w tym sklepie DangerousThings.com mamy... urzekło mnie to, gdzie jest z jakiegoś filmu ukradzone zdjęcie i podpis... Cyborg Transformation Kit. Za jedyne $100 potrzebujemy, czekajcie, aż sobie przypomnę, jeden tak NFC i drugi tak AirFit. Okej, okay, spoko. Interes naprawdę ogromnie zajebisty. Ty, ale sztuczna szczękolec to by było dobre, wiecie? Ja pierdzielę, albo słuchajcie, tak ten, jak ktoś pracuje, nie wiem, w jakiejś żabce albo w jakimś banku i się musi uśmiechać, bo tak ma zapisane w umowie, żeby na przykład się wyświetlała reklama banku na zębach czy coś takiego. Tutaj Robert prosi o linka, już wam wrzucam na czata YouTube'owego linka do tego sklepu, gdzie sami sobie możecie zobaczyć. Ale jeszcze, dopóki rozmawiamy o chipach, bo zaraz będę chciał przechodzić do terapii genowych i do CRISPR-a, i edycji genów, to jedna istotna rzecz. Ilu z was ma psy albo koty? Myślę, że trochę was jest. Myślę, że też wśród was będą osoby, które mają psa lub kota zaczipowanego. I myślę, że ci, którzy mają takie zwierzęta, zdają sobie sprawę z tego, że chip, jak każde ciało obce, które jest zaprojektowane tak, żeby było neutralne, żeby nie powodowało stanu zapalnego, chip migruje w naszym organizmie. Jeżeli sobie wstrzykniemy w to popularne miejsce pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym tego chipa, to nie jest powiedziane i nikt wam nie obieca, że za rok czy za dwa ten chip się znajdzie gdzieś w okolicach nadgarstka, a potem gdzieś sobie tam głębiej wyląduje i czegoś na przykład witalnego nie zatka. To jest ten problem, tak? Jeżeli idziemy do weterynarza z naszym zwierzęciem, no to weterynarz podczas takiego rocznego przeglądu zweryfikuje, czy ten chip jest w stanie właściwym, tak? Czy on nie został na przykład zgnieciony, uszkodzony, dajmy na to. No i przede wszystkim, czy on nie zmigrował, bo jeżeli chip zacznie migrować, to trzeba go usunąć, tak? I wszczepić go, dajmy na to, gdzieś indziej. Jeżeli jest, dajmy na to, taka opcja jest dalej sens, bo jeżeli to jest tam, nie wiem, 15-letni kot, który już dawno nie wychodzi dalej niż od miski do kuwety, od kuwety do miski z przerwą na 10-godzinną drzemkę, no to wiadomo, że nie zawsze sens jest chipować. Tak, no, pozdrawiamy koty Gosi i Tomu. Więc robienie takich eksperymentów samodzielnie jest, powiedzieć niebezpieczne to mało, ale wydaje mi się, że koniec... Gejzer skończy się przykładaniem siusiaka do czytnika w sklepie. Oh my god, piękne. O Boże, mam nadzieję, że wtedy przynajmniej wymyślą jakieś podgrzewane czytniki, bo tak to będzie przypał. No i tutaj też na tym sklepie możemy znaleźć chip za jedyne $40. Chip, który odczuwa temperaturę. A nie wiem, ja to tak po prostu czuję temperaturę. Nie potrzebuję do tego żadnego chipa, ale srał to pies. Po co te tagi NFC? Psycho mówiłem na samym początku audycji, także nie będę się powtarzał, żeby tutaj stałym słuchaczom nie zabruździć, więc odsyłam sobie do odsłuchania od początku. No właśnie, więc póki co nie mamy żadnego sensownego zastosowania do tych chipów. Ale w momencie, kiedy przeglądałem sobie tego przeklętego Reddita, trafiłem między innymi na artykuł i tutaj właśnie wrócę sobie i trochę wam opowiem o tych chipach, które najbardziej mnie interesują, czyli tak zwany body hacking, który jest czymś zupełnie innym niż biohacking. Tutaj mówimy konkretnie o modyfikacjach, które robimy w naszym żywym organizmie, żeby coś sobie zmodyfikować, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. No i między innymi mamy tutaj takiego, gdzieś tutaj sekundka miałem artykuł, już sobie otworzę, bo bardziej mnie zaciekawiła dyskusja, która stała pod spodem. Więc tak, Josiah Zeiner, to się chyba tak w ten sposób mówi, kiedyś w ramach jakiegoś takiego, można powiedzieć, nie wiem, takiego popisywania się na jakiejś konferencji, ściągnął gacie i wstrzyknął sobie właśnie materiał, który zawierał ten mechanizm CRISPR, o którym za chwilkę jeszcze trochę więcej powiem. W 2018 roku w artykule czytałem, publicznie stwierdził, że przeprasza i że zrobił głupio i że nie powinien tak robić, bo zachęcił ludzi do bardzo niemądrych rzeczy. Oj, to misiu, AirTagi są zajebiste, muszę to sobie skitrać. W sumie to może z tobą pogadam czy coś, bo w Polsce są dwa razy droższe. No właśnie, więc zacznijmy tutaj od dyskusji, że jest to swego, że tutaj ktoś, że ta osoba próbuje wykorzystać całe środowisko biohakerów, że najpierw tutaj zachęca, a teraz zniechęca, niech się ogarnie. Więc co zrobiłem? Poczytałem o tej metodzie edycji genów, o której tak głośno ostatnio... And here's your Uranus. Tak, więc sobie poczytałem o metodzie CRISPR i podobnie, mówię o rzeczach medycznych, nie znam się na tym, więc traktujcie to tylko jako ciekawostkę, a oprócz tego jest to grubo powyżej mojej kompetencji, wobec czego mogę robić karygodne uproszczenia i mogę się tutaj mylić i nie opowiedzieć tego tak dokładnie jak powinienem, więc z góry uprzedzam, nie rozliczajcie mnie za bardzo z tego, postaram się opowiedzieć na tyle, na ile potrafię, ale to nie jest podręcznik do biologii, to są luźne gadki. Krótko mówiąc. Metoda CRISPR jest metodą, którą podejrzano w systemach obronnych bakterii, ponieważ bakteria posiada pewne informacje, jej układ odpornościowy zbudowany jest na tej zasadzie, że posiada pewne fragmenty kodu genetycznego patogenów, które wcześniej ją zaatakowały, dzięki czemu potrafi rozpoznać po raz kolejny, jeżeli taki patogen ją zaatakuje raz jeszcze, a następnie wypuścić ten, nie wiem jak to po polsku ładnie powiedzieć, wypuścić substancję, która sprawi, że ten patogen zostanie uszkodzony na tyle, że nie będzie w stanie się dalej pracować, nie będzie w stanie dalej się reprodukować. Dlaczego to jest dla nas fajne? Dlatego, że pozwala nam analizować kod genetyczny w bardzo tani sposób. I to jest najważniejsze w całej tej metodzie, bo metody do tego już mamy od dawien dawna. One są kosztowne, zresztą wiecie, jak wygląda z testami, jak to wyglądało z testami PCR. Jesteśmy blisko tej metody, ale to jest trochę bardziej skomplikowane, aż w końcu łącząc to z jeszcze jedną inną metodą, której nie zrozumiałem, więc nie będę wam mówił, jak ona od strony technicznej działa. Programujemy nasz ładunek. Muszę, no payload, no nie wiem jak to po polsku powiedzieć, żeby wykrył pewną sekwencję genetyczną, następnie ją wyciął, tak jak to robi ten mechanizm obronny bakterii, i przy użyciu tego drugiego mechanizmu na jej miejsce wstawił coś innego, a następnie puszczamy to wolno, ponieważ w każdej komórce istnieją mechanizmy naprawcze DNA, wobec czego zostanie to zwyczajnie poklejone przez możliwości naszego organizmu. No i tutaj, słuchajcie, czyli to znaczy, że dzięki... Jeszcze jeden cytat z Reddita, ale to też z pamięci. Czy to znaczy, że dzięki tej metodzie możemy sobie zmienić kolor oczu? No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Dlatego, że jeżeli modyfikujemy jakiś organizm, dajmy na to bakterię, no to jest spoko, ona się podzieli i będzie zawierała tę modyfikację. Nasze ciało składa się z jakichś 168 bilionów komórek, więc żeby zrobić jakąś permanentną zmianę, no to musielibyśmy zmienić, tak powiedzmy, sporą większość przynajmniej. Wobec czego ten cały eksperyment, gdzie koleś zdjął gacie i sobie wstrzyknął w nogę jakiś payload tego CRISPR-a, nie zrobił dla niego absolutnie nic. Był, o ile oczywiście nie zrobił mu nic złego przez niepoprawne zaaplikowanie, przez brak dezynfekcji, czy jakieś błędy, które powstały w produkcji. A więc o ile można znaleźć i można kupić takie zestawy, które pozwalają nam wyhodować na przykład fluorescencyjne bakterie, albo nawet genetycznie zmodyfikowaną żabę, to żeby w ten sposób coś osiągnąć, no to potrzebujemy zaingerować odpowiednio wcześnie, na etapie zarodka, mniej więcej najpóźniej. Co swoją drogą, jakiś czas temu wybuchło przecież w Chinach, gdzie był pewien Chińczyk, chiński naukowiec, który potwierdził, że zastosował tę metodę na jakichś dzieciach, no i teraz no, był chłop chłopa nima, nie wiadomo co się z nim stało. Także jest to możliwe tylko na odpowiednio wczesnym życiu płodowym, czy modyfikowane geny przekażemy potomstwu. No problem jest taki, że ty te komórki masz i bardzo dużo twoich komórek już, wiesz, one będą żyły bardzo długo, dajmy na to, i one już się nie zmienią, tak? Tylko że problem pojawia się w zupełnie innym miejscu, ponieważ jak wszystko w biologii, CRISPR też nie jest idealny. On może trafić coś w jakąś inną stronę, tak? I może na przykład przeciąć nie ten kawałek łańcucha, na którym nam zależało, bo dajmy na to, spieprzyliśmy coś wcześniej. Ewentualnie coś tam zadziałało, jakieś promieniowanie kosmiczne czy z mikrofalówki coś tam przestawiło i nagle to przecięcie się zrobiło gdzieś indziej. I zamiast, dajmy na to, wyrobić sobie odporność na jakiegoś wirusa, bo można to zrobić przez edycję genów, to przykładowo tracimy fragment, który koduje coś, co tworzy hemoglobinę. No i w konsekwencji umieramy, dajmy na to. Więc tyle dobrego, że ta technologia nie pozwala na modyfikację takiego już żywego, działającego organizmu. Może ona być wykorzystywana w życiu embrionalnym, ale oczywiście to rusza bardzo dużo konsekwencji. Gdybyście byli mną, a pewnie wielu z was mną jest, bo żyjemy przecież w symulacji i tak naprawdę jesteście tylko odbiciami moich obaw i pragnień, to wówczas byście się zastanowili i zadali pytanie, ej, ale przecież co jakiś czas się pojawia w mediach informacja o tym, że jest zbiórka na jakąś chorą córkę, która potrzebuje terapii genowej. Jak to kurde działa? Wiecie co, zadałem sobie to pytanie i sprawdziłem, więc wy już szukać nie musicie, ale oczywiście, jeżeli chcecie, to zapraszam. Terapia genowa jest dużo starsza niż ten mechanizm edycji genu i polega na wstrzykiwaniu do komórek pewnego materiału genetycznego, który zwyczajnie zostanie podchwycony i czasowo przetwarzany przez mechanizmy, które będą w naszej komórce. Krótko mówiąc, jeżeli mamy defekt genetyczny, który sprawia, że nie będziemy produkować pewnego enzymu, który jest nam bardzo potrzebny w młodym życiu, w naszym okresie dojrzewania, no to po prostu dostaniemy instrukcję z zewnątrz, dostaniemy właśnie tę terapię genową. I w momencie, kiedy ta terapia genowa się skończy, to wtedy my przestaniemy znowu przetwarzać ten fragment przepisu i w konsekwencji generować tego enzymu. Dlatego to tyle trwa, dlatego to tyle kosztuje i dlatego jest to wykonalne. To są dwie zupełnie osobne metody i to jest bardziej na zasadzie takiej, że jeżeli nie mamy przepisu na coś, bo tak naprawdę nasz kod genetyczny, i znowu oczywiście powtórzę raz jeszcze, żeby potem nie było, ogromne uproszczenie, to jest zbiór przepisów na pewne rzeczy, które możemy sobie wykreować w naszym organizmie. I jeżeli ta nasza książka kucharska ma wyrwane kilka stron, no to w momencie, kiedy potrzebujemy rosołu, to tę stronę możemy sobie pożyczyć od sąsiada z przepisem na rosół. Więc tyle właśnie z drugiej strony. Natomiast wracając właśnie do kwestii modyfikacji genów. Znowu wątek z Reddita, to co już wspominałem, w jaki sposób, jakim biohakiem można zmienić sobie kolor oczu. No i pierwsza odpowiedź, która wydawała mi się całkowicie oczywista i ona się tam pojawiła i bardzo się cieszę, że się pojawiła. No, soczewki kontaktowe, no, w ten sposób najłatwiej sobie można zmienić kolor oczu. No a się okazało, że też pojawił się komentarz, nie winię tych ludzi, w komentarzach zawsze jest bajzel, no ale to jest zwyczajnie cecha wspólna internetów. Czyje geny dostajemy w tej terapii? Nie wiem, tak głęboko nie dotarłem psycho. Jeszcze tutaj sobie rzucę, potrzeba się szczepił. Niestety jeszcze nie, jak tylko będę mógł, to się zaszczepię. Ciekawe, czy wersja etapa 2.0 wzięłaby się za robotę. O Bożeż ty bój. No właśnie, dobra, ale kontynuując wątek zmiany koloru oczu. Ktoś też przytomnie stwierdził, że słuchaj, no ale przecież mamy pigment w oku, tak, który tam sobie po prostu jest i usuwając go, to nie do końca potrafimy go nawet usunąć, więc żeby sobie przekształcić, powiedzmy, nie wiem, niebieski, który z tego co pamiętam jest taki bardzo taki najbardziej neutralny, żeby sobie, nie wiem, nastrzyknąć coś tam więcej, to jeszcze pół biedy, dałoby to się zrobić, ale żeby sobie zrobić z brązowych niebieskie, no to kiepsko by było, ze względu na to, że musimy z bardzo delikatnego elementu naszego organizmu, jakim jest oko, wyciągnąć bardzo dziwne, bardzo ciężkie cząsteczki. W chińskich laboratoriach można już sobie wybierać kolor oczu dla dziecka. Tak. No i to jest właśnie ta emanacja tejże metody edycji genów, że można pod warunkiem, że jest to dziecko w stanie wypoczętym, tak, czy tam niepoczętym, czy jak to się tam teraz mówi. Wróć, co ja mówię. Nienarodzonym na pewno. Ponieważ już taki mały człowiek, który się urodził, już jest dla niego dużo za późno na jakiekolwiek edycje. Ja bym chciała wyprodukować dziecko, które by na mnie pracowało na przykład. To znajdziemy sobie niewolników wśród innych dzieci. No właśnie, więc co dalej? Ale zostańmy jeszcze przez chwilkę w klimacie oczu. Dlatego, że tylko sobie otworzę jedną lineczkę, którą gdzieś tutaj mam. Gabriel Licina, który jest również biohakerem pochodzących gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli to pamiętam. Przechodził w 2015 roku eksperyment, który miał wyostrzyć jego, to znaczy nie tyle wyostrzyć jego wzrok, co sprawić, że będzie w stanie widzieć w ciemności. Zastosowano do tego krople do oczu, które zawierały pewne enzymy wyciągnięte z ryby żyjącej bardzo głęboko pod wodą, która wykorzystywała też m.in. zjawisko bioluminescencji, ale ze względu na to, że gen daleko na głębinach oceanów mamy no to mamy podstawowy problem, tak, że mamy też bardzo duże ciśnienie, bardzo dużą gęstość, więc to światło już tak dobrze się nie będzie rozprzestrzeniało jak w powietrzu, wobec czego te zwierzątka, które tam hen daleko mieszkają, mają zajebiście czuły wzrok. Krótko mówiąc, enzym ten sprawiał chwilowe podrażnienie jego fotosensorów wokół, a przy okazji dawał mu naprawdę zajebisty look, mniej więcej jak popka. Jego białka zrobiły się czarne i wyglądał naprawdę zajebiście. No i podobno się okazało, że faktycznie polepszyło mu się widzenie w ciemności. No z uwagi zwyczajnie na to, że pojawiła się substancja, która na tę rybę w ten sposób działa, że jej fotosensory są dużo bardziej czułe. No to również to u niego zadziałało. Całość trwała kilka godzin, po czym oczy mu wróciły do normalnego koloru, widzenie w nocy też mu wróciło do normalnego koloru. No właśnie, już pomijając w ogóle samą koncepcję ryzyka i czegoś tak absurdalnie przerażającego, no ale chcącemu nie dzieje się krzywda, więc nie będę tutaj oceniał. No to też można po pierwsze założyć, że jest jedna niebezpieczna rzecz, mianowicie efekt placebo, czyli koleś mógł być całkiem przekonany, że mu to pomogło w widzeniu w nocy. To nie była stricte noktowizja, tylko wyostrzenie tego naszego zwykłego, codziennego, zwykłego widzenia w nocy. I jedyne, co mieliśmy, to mamy relację tego kolesia, tak? Co oczywiście nie ujmując mu, bo nie o to tutaj chodzi, mógł być zwyczajnie przekonany, gdzieś tak bardziej się nastawić na to, że będzie widział w nocy, przez co faktycznie w ciemności dużo lepiej sobie radził. Sam jeszcze z czasów, kiedy mieszkałem na wsi, albo kiedy teraz sobie mi się zdarza wyjechać na parę dni gdzieś na jakieś zadupie, ogromnie lubię właśnie ten moment, kiedy moje oczy już są przyzwyczajone do ciemności i nawet w bezgwiezdną, pochmurną noc, kiedy sobie wyjdę na zewnątrz, gdzie do najbliższego miasta jest kilka kilometrów, nie widać żadnych chłun, niczego, to jestem w stanie poradzić sobie nawet w lesie, czy no, na jakiejś otwartej przestrzeni. W zamkniętym pomieszczeniu, gdzie nie ma absolutnie jakiegokolwiek źródła światła, choćby jakiegoś, nie wiem, czegoś odbijającego się przez chmury i dającego choć trochę tych pieprzonych fotonów, żeby pomerdać mnie po moich prądkach i czopkach i pręcikach. Do merdania prądkiem to może kiedy indziej przejdę. Miotacz ognia, moje marzenie. W oczach, kurde, takie lasery jak Superman. O kurde, chciałbym mieć laser w oku, bym się łatwiej bawił z kotem i zabijał ludzi. A, w zależności od humoru. Tak, ludzie tutaj zaczęli gadać o genie pracowitości i tam nagle zniknął z naszego czatku, no ale spoko. No właśnie, więc pomijając to, że... I tutaj jedna bardzo ważna rzecz, bo tutaj wchodzimy w taki bardziej hard biohacking, gdzie to nie są tylko jakieś suplementy, które teoretycznie w każdym momencie można sobie odstawić, czy nie wiem, przerwać dietę, czy zmienić sobie tryb życia. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Natomiast tutaj przechodzimy do niebezpiecznych rzeczy, do których no kolesiowi się udało, wzrok mu się przy tym nie pogorszył, no ale też znamy historię ludzi, którzy dajmy na to sobie wytatuowali gałki oczne, no i teraz tracą wzrok i robią zrzutkę na nie wiadomo co, a jeszcze przy okazji sobie bombasy planując, co jest już naprawdę skrajną niepoczytalnością, bo powiedzieć, że to jest nieodpowiedzialne, to jest powiedzieć tak, że woda jest sucha. Więc mamy właśnie tutaj tę taką ciemniejszą stronę biohackingu, gdzie wchodzi legendarny kapitan państwo. No z jednej strony chcącemu nie dzieje się krzywda, ale właśnie z drugiej strony, i myślę, że to jest pieśń przyszłości tak bardziej właśnie w, choćby w Stanach Zjednoczonych, że będą i już się pojawiają pierwsze prawa, które mają uregulować ten temat. Bo ile można te kity sobie zakupić, to bodajże w Kalifornii w 2019 przegłosowano prawo, według którego jeżeli kupujemy sobie taki zestaw małego mutagena, który będziemy chcieli wykorzystać w domu, to trzeba na tym nadrukować, że to się nie nadaje do użycia na ludziach. Coś takiego jak z dopalaczami. Jak już sobie wyjaśniliśmy, to nie ma szans zadziałać na człowieku. Nie posiadamy technologii, żeby modyfikować cały żyjący organizm w całości genetycznie oraz nie posiadamy wiedzy, żeby coś takiego było w ogóle możliwe. Więc to nawet nie jest pieśń przyszłości. To jest w tym momencie science fiction. ale właśnie, żeby dać coś takiego, taką informację, oczywiście jest pewien tutaj sprzeciw organiczny, tak? No bo z jednej strony, no co się może złego stać, jeżeli sobie koleś wbije igłę w nogę? No problem jest taki, że będzie, już jest bardzo wielu chytrych kupców, którzy będą nam te zestawy do biohackingu, do ulepszania własnego ciała nam sprzedawać. No i tutaj właśnie leży pies pogrzebany. No bo jednak wychodzi na to, że świat jest pełen ludzi naiwnych, którzy zwyczajnie będą się, można powiedzieć, no ryzykować bardzo dużo. Ale to wiecie, to każdy ktoś, kto siedzi w jakimś pewnym temacie, może sobie pozwolić. Ktoś, kto się zna na elektryce, może się pobawić gołymi przewodami, które będą miały w sobie całkiem sporo prądu i przeżyć, ale jeżeli ty to zrobisz i nie będziesz miał, nie wiem, jakiegoś uziemienia czy jakiejś izolacji gdzieś, no to może dla ciebie źle skończyć. I to jest właśnie taka ciemniejsza trochę strona biohackingu, że zachęca ludzi do, nawet nie tyle zachęca ludzi do porzucenia nauki, co wręcz buldoczy się na naukę, że wymyślają tutaj jakieś niesamowite, skomplikowane standardy bezpieczeństwa, że postęp jest utrudniany, no tylko, że kurde, każdy z tych standardów bezpieczeństwa się wziął z czegoś. Z jakiejś historii. Ktoś stracił oczy, ktoś stracił rękę, ktoś stracił płuca, bo się nieodpowiednio się posługiwał jakimś specjalistycznym sprzętem, jakąś substancją chemiczną. I po to to wszystko idzie tak wolno, żeby ludzie, którzy nad tym pracują, byli w stanie na przykład przeżyć. Nie wiem, no może to jest trochę za mało dla mnie, no co to jest takie przeżycie oczywiście wobec nauki. Pomnijmy choćby panią Marię Skłodowską, której notatki do dzisiaj są, które do dzisiaj promienieją i która, gdyby właśnie istniały standardy, protokoły bezpieczeństwa, mogłaby przeżyć dużo więcej i może zebrać jeszcze jednego Nobla w swoim życiu, bo czemu nie? No ale nie, ale lepiej iść na przypala albo wcale. No i ja rozumiem, no chcącemu nie dzieje się krzywda, tak? Tylko że mamy bardzo dużo fałszywej informacji, która płynie do nas zewsząd w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić na rzeczy związane z biohackingiem. Kiedy zaczynamy rozmawiać z tymi ludźmi i poddamy pod wątpliwość, nie wiem, jakiś kit za $4000, że ten kit to jest tak naprawdę jakaś ściema i kit, to będą cię atakowali jak wytresowane psy, które zostały już nauczone, że przecież to musi kosztować, bo to jest biohacking, to jest nowoczesne, to jest... No nie, to nie jest w żaden sposób nowoczesne. Gdzieś tak sobie na szybko zrobiłem porównanie zestawu takiego kita z rzeczami, które można sobie kupić na AliExpress, no i przebitki są naprawdę niemożebne. Lukacjusz, kiedy wolne gacie? Wolne gacie akurat są cały czas, więc korzystając z tego, że nikt nie dzwoni, a oczywiście zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, to tutaj sobie jadę do tematu, a tutaj mam jeden krótki telefon jeden telefon z reżyserki. Tak, słuchajcie, okazuje się, że dzisiejszy wieczór będzie trochę długi, ze względu na to, że z reżyserki tak słyszę, że krawiec też już szykuje, obgryza kabel od mikrofonu, bo też będzie chciał sobie dzisiaj robić afterka, ale to jeszcze trochę będzie. Natomiast nie mam w zwyczaju oczywiście siedzieć za długo. Chcę, żeby mimo wszystko nawet luźniory były rzeczą skondensowaną i taką, powiedzmy, mającą wstęp, rozwinięcie, zakończenie plus parę innych śmiesznych tematów. No i oczywiście zachęcam do dzwonienia Skype Nocne Radio i do dłuższego wieczorku z Nocnym Radiem ze względu na to, że także jeszcze będzie dzisiaj krawiec. Wasz ulubiony. No właśnie, i tutaj jeszcze jedna rzecz, bo z jednej strony mamy te bardzo zajebiście drogie zestawy, tak? Czy zajebiście drogie suplementy. A gdyby tak wykreować potrzebę. I tutaj wchodzimy już w naprawdę zajebiście głębokie bagienko. Bo oprócz tych wszystkich wszczepów, tych implantów, które gówno dają, kompletnie bezużytecznych suplementów diety.
HANT3R. 5 zł.
Natrafiłem na startup.
Potrzeba, a co myślisz o eksperymentach który na właśnie ludziach przez Chińczyków,
który właśnie wyświetlił mi reklamę, że
bym
został na stronie i podał swojego maila, bo dostanę kod promocyjny minus 10%. Na urządzenie, które nazywa się Fizzling. Fizzling, to wszystko musi mieć takie dziwne rzeczy. Jest to swego rodzaju elektroda zasilana, która działa przez 7 minut, produkując pewien... Dzięki, Hunter, dzięki wielkie za donajcika. Co myślisz o eksperymentach na ludziach przez Chińczyków, którzy nie są pod żadną kontrolą międzynarodową organizacją, która mogłaby to kontrolować? No to jest... Mało rzeczy na świecie widzę jako jednoznacznie złe, to jest jak najbardziej jednoznacznie złe. Mówimy tutaj o życiu, tak? To embrion nie może zdecydować, czy chce zostać genetycznie zmodyfikowany, czy nie. Więc na ten moment, nawet powiem szczerze, że to co pisał wcześniej bodajże to Misiu, że w Chinach możesz sobie wybrać kolor oczu dziecka, to już jest gruba przesada.
Potrzeba,
to jest złamanie praw człowieka. Znajdźmy sobie, nie wiem, jakąś rasę, którą, czy jakiś, nie wiem, jakąś grupę etniczną, dajmy na to mieszkańcy Środy Śląskiej i eksperymentujmy na nich. Umówmy się, że wszyscy tam nagle są naszymi królikami doświadczalnymi, wyprowadźmy tam czołgi, na nich eksperymentujmy, bo póki co prawa człowieka są uniwersalne, prawa człowieka są absolutnie wszystkich i prawa człowieka są niezbywalne. Wobec czego... Oj, Turbacz, tutaj widzę ostatnio w donate'ach, to się nic nie wstydzi, także po historię z życia Turbaczy zapraszamy na naszego Discorda. A w międzyczasie tak, jeszcze kontynuując wątek, no oczywiście mamy pewien zbiór... Może inaczej. Eksperymenty, dajmy na to, na zwierzętach są potrzebne i są uzasadnione. Więc dopóki byśmy... Najpierw musimy ogarnąć trochę tę technologię edycji genów ze względu na to, że jest to coś nowego. I o ile mamy całkiem nieźle ogarnięty temat, jeżeli chodzi o zrozumienie, to znaczy ludzie mądrzejsi ode mnie mają, o zrozumienie, w jaki sposób to działa, i są w stanie przewidzieć swego rodzaju konsekwencje, to jednak jest to pewna zmiana, na którą najwyraźniej no, fajnie by było, żeby człowiek jako istota świadoma się zwyczajnie pisała. Bo tam, jeżeli by mi zmienili kolor oczu, no to jeszcze pół biedy. No ale jeżeli moi rodzice by stwierdzili, że chcą mieć chłopca zamiast dziewczynki, to wyszły sekrety mojej zmiany płci. Dziewczynki zamiast chłopca, albo nie wiem, albo na złość jedno z rodziców drugiemu by stwierdziło, że a to on będzie z rudy, dajmy na to. I do tego jeszcze dziwnego koloru skóry, żeby nie pokazywać palcami ani pistoletami. No to takie rzeczy mogłyby się zdarzać i takie rzeczy będą się zdarzać, wobec czego chciałbym, żeby... Jestem w 100% zdecydowanie przeciw temu, żeby dokonywać nawet w formie eksperymentalnej, nawet za zgodą i wiedzą rodziców, eksperymentów na ludziach. To musi być pewien proces, zwierzęta, ludzie, no i to też pamiętajmy, że jest to coś, co ma wpływ na całe twoje życie. To nie jest zrobienie sobie, nie wiem... kolczyka, tak, którego możesz zdjąć albo założyć, tak? To jest coś, co zmienia twoją bardzo konkretną cechę. Ale wracając do urządzonka, bo tak właśnie mówiłem o tych właśnie wszystkich bardzo, bardzo, bardzo drogich. Jakbyśmy sobie wzięli taką jedną elektrodę, która emituje jakiś sygnał, jakieś takie małe pole elektromagnetyczne, coś takiego jak telefon komórkowy, tylko że trochę mniej i się nie komunikuje, tylko robi takie bzzz. I kurde, wygrali, słuchajcie. Można sobie kupić za jedne $18. Oj, tutaj już słyszę telefony z centrali, już cię tutaj tylko zgłośnię. Czy ja cię słyszę? Bo tutaj mi się coś dziwnego pojawia. Sekundka, ustawienia. Chyba popsułem. Nie, to ty masz wyciszony mikrofon. Sekundkę, jeszcze sobie tutaj wyciszę na sekundkę i bo wszystko przed audycją sprawdzałem. Albo zrestartuję Skype, bo Skype się dziwnie zachowuje. Tak chyba będzie najrozsądniej. Także wracając właśnie do tych urządzonek, można za jedynie $18 kupić sobie takie dwa urządzonka, które w ogóle są o tyle zabawne, że można je zastosować zarówno można je zastosować zarówno do ulepszenia naszego snu, jak i do zwiększenia naszej energii, naszej aktywności. Okej, tutaj Skype mi działa, także sobie zadzwonimy do Beci i zobaczymy, bo tutaj po mojej stronie wszystko jest w porządku. I co najlepsze, jest to urządzenie tanie, bo kosztuje zaledwie $20, $18, dwa takie urządzonka, które można dwa razy użyć i co najlepsze, dostępne w modelu subskrypcyjnym, wobec czego można sobie zrobić fajną zabawę. A tymczasem jest Becia, ale Becia ma wyłączony mikrofon, znaczy się wyciszony mikrofon i dlatego jej nie słychać. O, teraz coś?
No teraz, ale słyszycie, no przecież wyłączony mikrofon to, że ja nie mogę, mówić. Dobra, teraz nieważne.
No czołem. Witamy pierwszą szatankę nocnego radia.
Ja właśnie dzwonię, bo chciałabym uzyskać twoje DNA. Jakiś włos i tkankę i krew i zrobię sobie prywatnego ciebie.
Oj, tam zaraz...
Im zostawimy klona.
Oj, tam zaraz włos i tkankę, możemy bardziej mogę ci zostawić ślad genetyczny dużo bardziej naturalnie, co ty na to?
No dobra, okej. No to poproszę przyjechać tu do mnie i zostawić swoją naturalną, prawdziwą tkankę, a im wyślę klona i tak się nie skapną, bo mówią, że aktorzy już wie. Twój klon myślę, że będzie bardziej prawdziwy niż ty, więc.
Myślę, że coś w tym może być. To też jest swoją drogą takie dość zabawne, bo ilekroć słyszę gdzieś w jakimś szurnecie rozmowy dotyczące właśnie czy to genetyki, tej edycji genów i całej przyszłości z tym związanej, to ludzie się cykają jakby, to znaczy jest w tym trochę strachu, tak? Bo są na przykład takie popularne, nie wiem, usługi, gdzie możesz sobie wykonać test DNA, i oni ci potem wysyłają, jakie jest twoje pochodzenie, jakie masz, nie wiem, preferencje dotyczące diety, ale między innymi dzięki takiemu testowi udało się dopaść Golden Gate Killera, który się ukrywał przed wymiarem, seryjny morderca, który ukrywał się ileś tam 10 lat przed wymiarem sprawiedliwości. I żeby było śmieszniej, to nie dlatego, że ten typek sobie zrobił ten test DNA, tylko że jakiś jego kuzyn sobie zrobił test DNA, no i wpadło to w ręce FBI, zobaczyli, że to jest całkiem podobne do tego mordercy, wobec czego zaczęli prześwietlać jego rodzinę i kolesia przycapili chyba, kiedy miał 76 lat. Więc tutaj jest to trochę niebezpieczne. No, ale z drugiej strony, ilekroć słyszę taki argument, który bardzo często się pojawia tutaj z pewne osoby mi piszą, że ten naturalny nie jest kompletny, klona nie zrobisz, ale co się pobawię, to moje. Także ilekroć właśnie słyszę taką obawę właśnie przed tym, że ktoś, nie wiem, ukradnie wbrew twojej woli twoje DNA i cię sklonuje, tak sobie myślę, a kto by cię, kurde, chciał sklonować, typie?
No, dlatego ja nawet nie znam swojej grupy krwi, ponieważ jakby dowiedzieli się, jak ja mam DNA i grupę krwi, no to by teraz od razu mnie szukali. O, już właśnie teraz słyszę nawet karetkę, jak jedzie, czy policja.
Antyterroryści pewnie.
No właśnie, no i to by było za szybko, jakby mnie tak znaleźli, dlatego to jest niebezpieczne bardzo, trzeba dbać, w ogóle nawet nie dotykać telefonu, bo już przenosi się DNA drogą ekranową. Normalnie jak dotykasz ekranu, no to już jest twoje DNA całe przesłane, nie? No i oczywiście wszyscy chcą, bo wiesz, wiadomo, że ci co siedzą tam, to oni wszyscy chcą każdego sklonować. Bo klony są ważniejsze i będą lepszą reprodukcją niż oni oficjalni. Dlatego każdy jest najważniejszy, pępkiem świata jest normalnie. No dlatego ja chcę twój, bo wiesz, ty jesteś tutaj taki najważniejszy. Wiadomo, reszta się nie liczy na tym radiu w ogóle. Więc ja potrzebuję twoje.
Widzę, co tu robisz.
Nie no, tak to chcę pozdrowić Gosię, Fufu, Floki, Maharadze, Marcinsa, KG Bieruta, no i innych, mniej ważnych oczywiście, ale no nie można oszukiwać, że tu jesteś najważniejszy ty. Dlatego ja chcę twoją prywatną wersję i ileś klonów, nie? Będę sprzedawać.
Sprzedawać, pewnie zamęczysz każdego jednego po drugim.
Nie, no, wiesz, tyle osób, co cię nie lubi, to na pewno by ktoś kupił, żeby cię zabić na przykład, nie? Albo powiesić, napluć ci na twarz, więc bym sprzedawała takie klony potrzebica. Myślę, że na pewno dużo chętnych by było.
A myślisz, że skąd się wzięło 19 w ksywce potrzeba 19?
No ja się kiedyś pytałam, to mi nie odpowiedziałeś.
O, długa historia, ale załóżmy właśnie, że jestem 19 instancją, 19 wersją potrzeby. Pierwszy potrzeba za bardzo się nie udał i go spuściliśmy w kiblu.
No dobra, okej.
Ale wiesz co, to jest ten dość ciekawy motyw, bo tak się zastanawiam właśnie, ze względu na to, że mamy pewne granice i tutaj nie chcę za bardzo wchodzić w tematy naukowe, bo nie znam się na tym aż tak za bardzo, natomiast kiedy sklonowano tą pierwszą owieczkę Dolly, to się pojawił problem w postaci tego, że ta owieczka no jednak nie była w stanie przeżyć całego swojego życia, tylko raczej ten fragment życia, który został jej pierwowzorowi. Jeżeli by nam się kiedyś biochemicznie udało ogarnąć, to wiesz co, to byłby bardzo taki fajny biohakerski sposób na nieśmiertelność. Na zasadzie, że zbliżasz się ku śmierci, nie wiem, ciężko chorujesz i wiesz, że umrzesz w ciągu 2 lat i organizujesz sobie takiego klona, czy nawet, nie wiem, tam wychowujesz go jak własnego tam syna czy córkę, zostawiasz mu tam swój spadek, swoje tam notatki, dzienniki, wszystko i tak dalej i jest to osoba, która, wiesz, która nie będzie tobą, tak, bo ty umrzesz, tak, ale jednocześnie mając tę samą bazę, mając mniej więcej podobną ekspresję tych genów, tak, i mając przekazaną od ciebie wiedzę i środki, pozwoliłoby stworzyć taką, można powiedzieć, dynastię i to by było, kurde, bardzo ciekawe. Myślę, że wówczas, że byłbym gotów się na to zgodzić.
Nie jest taki serial, w którym się karty pamięci jakby tylko przenosiło i oni mieli jakby swoją pamięć. Ciekawe, ale nie pamiętam nazwy. W każdym razie, wiesz, no takie zostawianie jakiegoś spadku i historii, notatek, to jakby już się dzieje, no bo właściwie jak zostawiasz swoje pokolenie i są całe rodziny z nazwiskiem, wiesz, jakieś te rody, można powiedzieć, no to oni mają właśnie zapisane w książkach w formie jakichś tam notatek, w formie całego dziedzictwa i to jest dla nich właśnie taka informacja, co się działo wcześniej, gdzie zaniósł ich ten ród, to nazwisko i cała rodzina, nie? I oni wiedzą jakby skąd pochodzą, kim są. Na przykład moje tereny to są tak powojenne, że jakbym ja geny sobie zobaczyła, to nie wiem, czy gdzieś moje pradziadek był Ruskiem, czy Niemcem, czy kimkolwiek, nie? A w takich rodach właśnie, w takich, wiesz, bogatszych rodzinach, z których serio się tam zostawia już te spadki całej swojej właśnie pokoleniom, no to oni wiedzą całą historię, mają udokumentowane, wiedzą skąd przyszli, po co jakby żyją, no i tak to wygląda, więc to już jest. Ale jakby było jak właśnie w tym serialu, no to by się zmieniało właściwie tylko formę na dyskietce by się miało zapisane i by się tylko zmieniało później tego klona jako formę nowego urządzenia, nie?
Mhm. Tutaj reżyserka mi już podpowiada, że mówimy o Altered Carbon na Netflixie dostępny. Zajebisty serial, jak najbardziej. A to by było dobre, tak? Sobie, wiesz, siedzisz w piątek wieczorem, tak? Włączasz Teorię Chaosu i słyszysz, że ja się nazywam Klon Monet. Także, no to by było, no, znaczy wiesz, myślę, że wówczas takie nasze codzienne, zwykłe rozmnażanie się mogłoby zejść trochę na dalszy tor, ze względu na to, że wiesz, że w momencie, kiedy dochodzi do naturalnego poczęcia, to mimo wszystko te geny są trochę wymieszane. Nie wiesz, ile będzie z ojca, ile będzie z matki, czy tam się nie pojawi jakiś recesywny gen, który w towarzystwie innego genu się będzie miał okazję do ekspresji. I tak naprawdę może się okazać, że z dwóch całkiem normalnych rodziców dziecko potem będzie rude, albo co gorsza, będzie komunistą, tak? I wiesz, i nie masz nad tym za bardzo kontroli. I to jest trochę fajne. Ułatwia nam przede wszystkim przetrwanie, nam jako cywilizacji, ze względu na to, że przetrwają ci najbardziej dostosowani, wobec czego dzieciaki, które w swoim losowaniu postaci trafiły na słabsze parametry, dla danego czasu, no, zwyczajnie przestaną istnieć, tak? Umrą albo nie będą w stanie się rozmnożyć, a dzieciaki, które wygrały akurat na tym losowaniu, będą w stanie to dalej ciągnąć. Więc chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że ci, którzy powiedzmy dożyli tej dwudziestki i nie potrzebowali jakiejś tam, nie wiem, specjalnych właśnie terapii genowych czy jakichś potężnych medycznych osiągnięć, dzięki którym tak naprawdę żyją, no to myślę, że spokojnie jakieś tam parę tysięcy lat mogłyby w ten sposób sobie przedłużać swoje życie. Jeszcze tutaj Tomu na czacie zaznaczał, wspominał o telomerach. Tak właśnie to miałem na myśli w kontekście owieczki Dolly, natomiast nie mam tego na świeżo i nie chcę tutaj wam za bardzo nakłamać.
Wiesz, tylko ja na przykład lubię koncepcję buddyzmu i tam właśnie z tej reinkarnacji. No i właściwie reinkarnacja to jest takie w sumie właśnie przenoszenie się. No może tracisz tą pamięć, ale to dzięki temu nie tracisz tej nudy. I wiesz, wszyscy myślą, że chcą zajebiście żyć lekko i w ogóle, ale na przykład załóżmy, że żyjesz już 5 reinkarnacji, w której jest zajebiście, więc już w końcu chcesz jako byt wybrać sobie gorsze życie i na przykład mieć całe 5 żyć przejebane, żeby mieć taką rozrywkę, nie? I forma reinkarnacji, wierzenia w to, no to jest właśnie formą takiego wierzenia, że się przenosi dane do innego ciała, naprawdę, nie? To jest właściwie taka koncepcja.
A tymczasem pojawił się z nami również Skwara czołem. Halo? Halo?
Nie przerywam.
No, mów.
Dobry wieczór w Nocnym Radiu, dobry wieczór gospodarzu, trochę tutaj kombinuję, halo, słychać mnie
tak,
teraz?
Tak, słychać, jest wszystko okej.
Okay. Wiesz co, bo ja jestem na kablu, a tutaj potrzebuję miejsca trochę, a to ja siebie słyszę, to co mam włączone.
Nie no, u mnie jest wszystko okej. Także powinno być u tobie. To coś jest z kablami u ciebie, to tam sobie popraw, a ja w międzyczasie tutaj jeszcze się odwołam, że faktycznie no z jednej strony...
Pilot do podgłaśniania w takim razie.
Okej, także tutaj kontynuując wątek buddyzmu. Z jednej strony jest to fajne, że wiesz, że startujesz zawsze z czystą kartą, tak? Że jest to dla ciebie pewne nowe doświadczenie, ale oczywiście też pewien bagaż jest i może się kumulować w naszym charakterze, w naszej osobowości, czy właśnie pragnieniem wymordowania całego świata, o czym bardzo dobrze wiemy. Ale właśnie z drugiej strony fajnie by było, żeby tak przed samą śmiercią, czy przed samą reinkarnacją, żebyś miała wybór, czy chcesz stracić tę pamięć, czy nie. I kurde, z drugiej strony wydaje mi się, że to by było całkiem, można powiedzieć, przyszłościowe. Oczywiście póki co jeszcze nie mamy ku temu ani technologii, ani nawet pomysłu za bardzo, jak to zrobić, że takim bardzo fajnym rozwiązaniem w biohackingu, za który ludzie będą płacić niesamowicie dużo, będzie edycja naszych wspomnień. I myślę, że to jest coś, za co ludzie naprawdę będą bardzo dużo płacić. A tymczasem inteligentowi, który dzwonił konferencją w 26 osób, życzę szczęścia.
Halo, czy teraz...
No wiesz, gadaj...
Tak, Skwara, proszę. Tak, słychać cię.
Tak, ja słucham od początku tej audycji i się tak zastanawiam, czemu ty nie lubisz tego swojego życia? Czy już takie dokładnie poznałeś, że wybierasz jakąś sztuczność? Czy po prostu to są jakieś efekty, nie wiem, traumy i tak uciekasz, bo nie jesteś głupi chłopak, a wiesz, no, czy poznałeś tak do końca życie, że wybierasz coś, co nie zastąpi ci prawdziwych uczuć, prawdziwych, wiesz, takich rzeczy, które odczujesz całym sobą, a nie tylko zabawa swoim ciałem. Zmiana swojego oka, zaczipowanie, po co, nie, tego, wiesz, i to już któryś raz słyszę, że właśnie cię to tak jara i czym to jest spowodowane?
Znaczy, myślę, że moim zamiłowaniem do technologii przede wszystkim. Tutaj robisz bardzo złe założenie, że ja nie lubię swojego życia, czy że czegoś mi brakuje, czy że coś chcę zastąpić. Lubię swoje życie, lubię swoje emocje, lubię swoje uczucia, jestem z nimi całkiem pogodzony, lubię siebie, tak? Rozumiem siebie całkiem dobrze i na pewno nie chciałbym tego tracić. Natomiast też w pewien sposób postrzegam organizm jako swego rodzaju biorobota, tak? Który teoretycznie można ulepszyć, bo w sytuacji, no choćby taki prosty biohak, tak? Noszę okulary. Dlaczego? Dlatego, że mam wadę wzroku, wobec czego używam zewnętrznego urządzenia, żeby ten mój wzrok przywrócić do takiego, wiesz, takiego stanu dobrego, czy nawet stanu, powiedzmy lepszego, tak? Używam różnych technologicznych rozwiązań, żeby ulepszyć moje życie, tak? Korzystam, wiesz, z prądu, tak? Mieszkam pod zamkniętym dachem, mam toaletę w domu, tak? To są już takie uproszczenia, które nie są wszczepione, co prawda, w moje ciało, ale na pewno nie wykluczam, że jeżeli, bo tak jak słuchałeś od początku, to słyszałeś, że podaję te wszystkie rozwiązania, to co mają, i tak się trochę śmieję, że to tak naprawdę gówno warte, tak? Bo te wszystkie rzeczy i dużo, dużo więcej mogę użyć przy użyciu na przykład telefonu komórkowego, który zazwyczaj mam przy sobie, ale na pewno nie wykluczam, że jeżeli byłoby możliwe, stworzenie rozwiązania, które wszczepione do mojego organizmu będzie lepsze niż jako właśnie, nie wiem, dodatkowe gizmo, jakiś dodatkowy gadżet, to nie zamykam się na to, jestem całkowicie zafascynowany tym, żeby, wiesz, żeby po prostu żyło nam się lepiej.
A wiesz, może ja zostałem źle zrozumiany, tylko ja po prostu pomyślałem w ten sposób, że żyjemy w takim państwie i w takim systemie się wychowywaliśmy, że tak sobie pomyślałem, że to państwo to cały czas tak próbowało z nas zrobić, żeby nie być dumni z tego kraju, z siebie, tylko żeby cały czas mieć poczucie coś jak Adaś Miałczyński, tej beznadziejności. I to nas pcha, żeby sobie ulepszać jakoś, poszukać jakichś rozwiązań, które tak naprawdę, no to są... Chyba, że masz takie podejście do życia, że... Bo to nam odbiera wolność, no to coraz więcej. Przecież niedługo jednego kabelka braknie, już nic nie podłączysz. Nie wyjdziesz z domu, nie będziesz mógł zapłacić za najprostszą opłatę.
Znaczy się, wiesz co, nie do końca, tak? Bo też wyobrażam sobie i choćby ten Neuralink Ilona Muska, tak? Jest to coś, że jak... Jestem praktycznie przekonany, że jeżeli to wyjdzie produkcyjnie i będzie można kupić, tak, i dokonać faktycznie inwazyjnej ingerencji w mój układ nerwowy, to ja to cholera zrobię, bo możliwości, które za tym stoją, no zawodowo jestem związany z komputerami, więc jeżeli mógłbym się szybciej komunikować z tym komputerem, to nagle się okaże, że ta moja codzienna praca, która zajmuje mi te powiedzmy 8 godzin dziennie, jestem w stanie ją wykonać w zaledwie 30 minut, bo 7 godzin 30 to jest wyszukiwanie informacji i przetwarzanie tej informacji na inną informację. Na tym mniej więcej moja praca polega, więc to by była niebotyczna optymalizacja, dzięki której zwyczajnie będę miał więcej czasu na siebie, na to, żeby, wiesz, żeby sobie pojechać nad jezioro, czy pochodzić sobie po lesie, czy pobawić się z kotem. I to no jest właśnie ta optymalizacja. A jeżeli mi tego zabraknie, no to trudno, wrócę do punktu wyjścia. Na pewno nie zgodzę się na coś, co w momencie, jeżeli zostanie wyłączone, odbierze mi coś, co już miałem.
I właśnie o to mi chodzi, czy to jest rozwiązanie, taka droga na skróty? Czy nie lepiej poznać wszystko, tak posmakować, być pewny, po prostu mieć doświadczenie takie, że cię nikt nie zaskoczy z tej dziedziny, bez tego jakby na przykład brakło tych programów, które ci przyspieszają. A druga sprawa w ogóle, czy nie uważasz, że to wszystko, ta technologia, to jest odwrócenie uwagi?
Nie, absolutnie.
Każda ta rzecz do odwrócenia uwagi, bo się chyba już zbliża się blisko, bo to, co ci, co powiedzmy rządzą i ci, co próbują tutaj tak narzucić, że tu się coś złego dzieje, jakieś Ameryki, Chiny i tak dalej, bo mi się wydaje, że to wszystko jest sztuczne, dlatego że po prostu pieniądz już nic nie jest warty i oni muszą coś zrobić, żeby od nowa znowu wystartować. Tylko że tak właśnie oni tym sterują, że ty będziesz myślał, że jesteś Atlasem, a reszta będzie, wiesz, takim motłochem. A jak się okaże na koniec, że to oni nas zrobili w konia?
Znaczy tutaj nie do końca rozumiem to porównanie ja versus oni, tak? Bo w momencie, jeżeli sobie kupuję, czy mam jakiekolwiek urządzenie, tak? Nawet to uprośćmy. Jeżeli, nie wiem, przygotowuję sobie ognisko, tak? I kontroluję ogień, co już jest w świecie zwierząt całkowicie niespotykane, no to już w pewien sposób dokonałem pewnego haka, tak? W momencie, kiedy okiełznaliśmy elektryczność i do naszych domów zawitało światło, to nagle się okazało, że zabrakło jakichś takich skrzatów, krasnoludów czy innych mitycznych istot, które zawsze sobie mogły gdzieś tam w tym ciemnym miejscu mieszkać i wpływać na naszą wyobraźnię. Więc być może istnieje jakiś taki projekt, no na pewno istnieje, tak, no choćby sieci społecznościowe, które wypaczają ludziom sposób pojmowania kontaktu z drugim człowiekiem, tak, nawet przecież ta nasza dzisiaj rozmowa, no to nie jest naturalna, ona jest przy użyciu pewnej technologii, ale jest to dodatkowa wartość dodana, więc cały czas zauważ, że nawet korzystając z tych technologicznych możliwości, absolutnie w żadnym punkcie nie wyrzekam się swojego człowieczeństwa. Dalej mogę odczuwać i dalej odczuwam, tak? Tylko że fragment swojego czasu, fragment swojego odczuwania przenoszę na odczuwanie związane właśnie z jakimś wytworem nauki, z jakimś wytworem ręki człowieka. I to, czy będzie to wykorzystywane w zły sposób, na pewno będzie mogło być wykorzystywane i podejrzewam, że jacyś mądrzy handlarze wymyślą sposób, żeby tutaj nawet nie tyle celowo zaszkodzić, ale zwyczajnie zrobić z tego maszynę do zarabiania pieniędzy. Natomiast no to tak trochę jak z tym nożem, tak? Nożem możesz sobie ukroić chleb i nożem też możesz zabić drugiego człowieka, więc nie czuję, żebym był choć trochę blisko tak przefascynowany tym wszystkim. Ja się tym interesuję, mnie to strasznie jara, a to nie znaczy, że tutaj wiesz, że mam jakieś wszczepy, tak?
Odróżnić po prostu, ty po prostu to jest jedna, to jest taka fikcja i po prostu się tym interesujesz, ale pewnej granicy nie przekroczysz.
Znaczy, wiesz, ja muszę mieć z tego pewną wartość dodaną, tak? Jak mówiłem o tym Neuralinku. Jeżeli bym był w stanie obsługiwać komputer bez klawiatury i myszy, to będzie dla mnie oszczędność rzędu 7 godzin dziennie. I to jest bardzo dużo.
Ale spójrz z tego, no, z innej strony, że czy to jest tylko po to, żeby tobie pomóc, czy po to, żeby właśnie ludzi zająć tym, to świat po prostu według mnie za szybko przyspieszył. I ludzie przestaną w końcu, każdy będzie myślał, że sobie pomaga, ułatwia życie, a ktoś za tym stoi i to jest wszystko zaplanowane, żeby każdy został sam, każdy był zadowolony z siebie, że już osiągnął idealny taki, wiesz, jestem najlepszy, najszybszy i już, jeżeli będzie jeszcze coś szybszego, w czym będę lepszy, to będzie taki twój ideał, a przecież to nam zabiera wolność i te relacje, którym się wydają, są o wiele wartościowsze i piękniejsze niż wszystkie te przyspieszenia. Każdy musi być najlepszy i najszybszy. Dużo życia tracimy przez to.
No właśnie.
Takiego prawdziwego życia.
No właśnie nie do końca, bo tutaj masz pewną wizję tego, jakby pójście właśnie w kierunku tych ulepszeń biotechnologicznych, czy właśnie biohakerskich, automatycznie wrzucało cię w pewien jakiś worek, tak? Tak samo jakbyś, nie wiem, jakbyś to, że masz konto na Instagramie, znaczy, że porównujesz się do tych wszystkich pięknych, wyfotoshopowanych osób i masz kompleksy z tego powodu. To tak nie działa. W wielu przypadkach oczywiście może tak działać, tym bardziej jeżeli dajemy dostęp do takich technologii dzieciom, które są bardzo podatne i które w momencie, jeżeli wywali internet, no to teraz na młode pokolenie, takie tam powiedzmy 15-latków, no to ciężko będzie za bardzo liczyć. Natomiast sam prywatnie uważam, że mam do tego wystarczająco zdrowe podejście i też dbam o swoją taką, wiesz, taką organiczną część mojego życia. Mam przyjaciół, mam zdrowe relacje, lubię rozmawiać, to znaczy lubię. Akurat lepiej mi się rozmawia z ludźmi przez internet, bo jestem strasznym socjopatą, a tak jest zwyczajnie mi wygodniej, tak? Tylko, że nie jestem socjopatą przez to, że jest internet, tylko nim się zwyczajnie urodziłem i taki już jestem i staram sobie jakoś tutaj zdealować to wszystko. I znowu jakiś geniusz będzie mi tutaj dzwonił, zaraz ktoś tutaj blokady dostanie. Wobec czego...
Bo ty to jeszcze ogarniasz, ale zobacz te pokolenia tych małych dzieciaków i nawet tych 15-letnich chłoposzków, co już mają tak zintoktrynowanych rodziców, że oni, wiesz, w ogóle słuchają się tylko ich i oni sami już nie wiedzą, co jest w życiu prawdą, a co nie. Się boją wyjść na ulicę, bo go ojciec nie wpuści do domu. I czy po prostu nie boisz się, że ty jesteś delikatna osoba i na razie to ogarniasz, ale w końcu dojdzie do tego i że ciebie to zacznie dotyczyć. Chociaż wiadomo, to nie skierowane, że cała populacja, ale 10% ludzi zostanie, a 90% będzie do wyłączenia, jeżeli komuś się będzie podobało.
Znaczy wiesz, to czego się obawiam bardziej, bo jestem osobą postępową, która jeżeli w momencie, która jeżeli ma do czynienia z czymś nieznanym, co nie wiem, nie ma kłów i pazurów i niech i pistoletów w dłoni, to ja chcę to poznać, ja chcę to zrozumieć, ja chcę to zobaczyć, nie chcę przed tym uciekać i to czego się obawiam, bo tutaj mądrze zaznaczasz, że faktycznie może to spowodować, bo jest pewna grupa ludzi bardziej podatna, czy to właśnie młode osoby, czy osoby, które zwyczajnie no naiwne, no nie bójmy się, dorośli też potrafią być naiwni i to czasami dużo częściej niż dzieci. Natomiast to, czego się bym bardziej obawiał, to jest to, że ktoś swoje obawy oparte właśnie o ten brak jakiegoś filtra, umiejętności odfiltrowania rzeczy dla niego dobrych i rzeczy dla niego złych, będzie dążył do tego, żeby mnie pozbawić narzędzia, które ułatwia mi życie. Podobnie, czy powiedzmy, czy daje mi jakąś wartość dodaną. To jest podobny argument, tak jakbyśmy sobie rozmawiali o pozwoleniu na broń. No, broń zabija, no nie, człowiek zabija, tak? Wobec czego, jakie są konsekwencje kontroli broni? No tutaj zdania są podzielone i tutaj moglibyśmy sobie długo na ten temat rozmawiać, ale właśnie z powodu osób, które mają też pewną świadomość, że jeżeli ta broń by się w ich otoczeniu pojawiła, nie będą sobie w stanie z tym poradzić i będzie to dla nich zagrożone, to osoby, które potrafią się z bronią obchodzić, które tę broń lubią, mają utrudniony do niej dostęp, mają kontrolę broni, przez co muszą tak w zasadzie są karane tylko i karane, tak? Jest im utrudniane życie tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś się boi.
Ale to jest kolejne właśnie według mnie odwracanie uwagi, bo na razie to jest wszystko skierowane do tych osób najstarszych. Cały świat jest bankrutem. Oni muszą coś z tym zrobić. I robią to tak perfidnie. Widzę po prostu jak starsi ludzie, nie mówię, że wszyscy, ale to sobie już odbijasz się od ściany. Nic kompletnie do nich nie dociera. Wczoraj miałem nieprzyjemność zobaczyć kawałek telewizji jednej i drugiej, co się strasznie zmieniło. Tam tak są, wszystko jest tak sztuczne, tak, cała grupa, cały sztab ludzi i to jest tak prymitywne, a jednak starsze osoby to łapią. I to już jest pokolenie stracone. I w końcu powolutku i do nas to dojdzie. A odkąd zacząłem odstawiać i się właśnie w drugą stronę iść, to ja, wiesz, największa radość, nie wiem, Nowoczesna czy coś, nie dałaby mi tej radości, którą teraz zauważam, bo ja po prostu zrozumiałem, że to moje pokolenie było zjebane i ja ciągle miałem pretensje do siebie. A czy i ten taki łebek mi dał do myślenia, że po prostu mamy się tylko bawić, iść do przodu, nowinki, a później mieć pretensje do siebie, że a co ja z życiem zrobiłem i gdzie ja byłem i czemu inaczej postępowałem.
A to tutaj w tle trochę zagadaliśmy Becie, to może tutaj daj może kawałek swojej opinii, jak ty do tego podchodzisz?
Właśnie chciałam powiedzieć, że wiecie, na przykład jak Hitler wyszedł i na początku do Niemiec gadał, oni też uwierzyli w tę obietnicę, że będzie cudownie i super i w ogóle. Dopiero później wyszło w konsekwencjach, że ta historia skończyła się tragicznie. I wiecie, to jest trochę taka powtórka historia, w historii wiecznie. Niektórych rzeczy nie da się powstrzymać i ludzie po prostu mają tendencję, że jedni chcą kogoś zniszczyć, jedni kogoś ocalić i dzięki temu, że istnieją te dwie grupy, to jeszcze jakoś istniejemy. Nigdy nie będzie tak, że oni nam wypiorą tak mózgi albo zaszczepią nas tak bardzo, że nie będziemy mogli myśleć, bo dla nich to też jest nuda. Ja zawsze się stawiam też po stronie takich psychopatów, można powiedzieć, którzy rządzą światem, no załóżmy, psychopata właśnie. On musi mieć emocje, on potrzebuje tego, żeby ktoś się bał, on potrzebuje kogoś, żeby walczył, bo często tacy właśnie ludzie nie patrzą bardzo daleko idąco, że nie wiem, dziesiąte pokolenie już będzie tak wybrane, że spełni wszystkie moje oczekiwania. No nie, jednak zawsze taka walka i takie przymuszanie ludzi, to też jest dla tak wysoko postawionych jakąś formą ekscytacji, ponieważ gdy już możesz zrobić wszystko, to naprawdę to nie jest fajne mieć zombiaków, ludzi, którzy robią dosłownie serio wszystko, co chcesz. No co to jest za... To tak jakbyś grę grał i nie mógł nigdy umrzeć i sobie przechodzisz wszystkie levele, nie? To przechodzisz 5 godzin całą grę i mówisz, aha, no dobra, nie, fajnie, no i co z tego. Ale no jednocześnie ludzie są źli i dobrzy. I to, że właśnie nigdy nie może być też dobrze, bo jakby była utopia, też by było nudno, naprawdę. Jakby ludzie byli cały czas szczęśliwi i by było wszystko cudownie, jakby byli sami mądrzy ludzie, to jakby osiągnęlibyśmy wszystkie levele w grze i nic by już nie było też dalej. I takie jest moje zdanie, że ludzie zawsze, niektórzy szukają szczęścia, niektórzy szukają problemów. Jedni chcą kogoś zniszczyć, jedni chcą kogoś uratować. I przez to, że zawsze są takie przeciwne grupy, to się tak napędza i dlatego żyjemy tyle tysięcy lat. Jeju, jest tyle tysięcy ludzi, miliardów ludzi na świecie i nadal wszyscy żyjemy jakoś. Więc takie szukanie problemów czasem jest na siłę. A to, że technologia jakoś przyspieszyła, moim zdaniem po prostu się pojawiła. To nie jest przyspieszenie, po prostu to jest pojawienie, bo to technologia się cały czas ulepsza, nie że przyspiesza, tylko ulepsza, bo tak jak telefony, nie wiem, kiedyś były na kabel stacjonarne, teraz no już mamy prawie komputer w telefonie, no to jest takie właśnie pomniejszanie cały czas wersji w jedno, jak chip będzie miał też jakieś, nie wiem, w nas nawet dużo możliwości, to też jest po prostu, cały czas takie same funkcje będą miało, tylko w jakichś mniejszych wersjach. I czy to jest złe? Nie mamy też porównania do czegoś, moim zdaniem, bo jakby do czego mamy porównać? O, nie wiem, kosmici mają gorzej, albo kosmici mają lepiej, kosmici mają inną technologię, albo gdzieś na innej planecie jest lepiej. Może właśnie to, że tak to wygląda, może to, że system, nie wiem, chce tak nas wykorzystać, może to jest normalne, może to jest właśnie taka natura ludzka. I takie walczenie z tym i mówienie, że to jest tak tragiczne, złe i że oni są też tacy źli i chcą to wykorzystać przeciwko nam, moim zdaniem to jest takie trochę takie naiwne patrzenie pod tym względem, że dlaczego to miałoby tak wyglądać właśnie, do czego mamy to porównać.
Ale jednak większość ludzi ma w głowie, że te największe zła, które właśnie historia zatacza koło, to że Hitler i Stalin. A przecież to nie jest prawda. To trwa od wieków ten. I to co w sumie to mi się wydaje, że to ciągle ci sami ludzie sterują. Bo Hitlera przecież Hitler sam nie wyskoczył z konopi, tylko go ktoś stworzył.
No właśnie nie do końca, ale myślę, że tutaj trochę schodzimy z tematu, a ja tutaj będę też chciał powoli kończyć, a mam jeszcze jedną fajną rzecz na sam koniec, także może was poproszę o jakieś takie ostatnie podsumowujące słowa. Skwara, proszę, ty najpierw.
Nie, po prostu nie wiem, no bo takie jakieś dziwne mam rozkminy i tak po prostu czym się zagłębiam dalej. To ja nie wiem, Hitler został według mnie wykreowany, bo bez NSDAP by nie powstało w ogóle bez pieniędzy i by nie wsadzili, ta partia nie miałaby w ogóle prawa zaistnieć, gdyby nie London City i Wall Street. I mi się wydaje, że Hitler im się urwał ze smyczy, tylko oni mają taką władzę, że po prostu Hitler miał przy sobie takiego jednego doktórka, co go tak szprycował. A tak on by, bo taki błąd, jaki on popełnił, atakując Związek Radziecki, bo on się przeliczył praktycznie od miesiąc. Ale to ta historia zatacza jeszcze wcześniej koło, bo to już był jak Bonaparte przegrał. I to była ta sama sytuacja. A ludzie, nasze pokolenie, powiedzmy te 100 lat do tyłu, pamiętają Hitlera złego i Stalina złego.
Okej, okay, dobra, dzięki. No wiesz co, nie chcę aż tak bardzo się w kwestie historyczne zagłębiać z uwagi na to, że co prawda luźne gadki, ale to też mam trochę inny sposób prowadzenia niż Krawiec, a jeszcze Krawiec dzisiaj będzie, już niedługo, zaraz po mojej audycji, także tam może będzie okazja, żeby pociągnąć ten temat dalej. Jeżeli Krawiec będzie miał ochotę, jeżeli ty będziesz miał ochotę, to zapraszam, bo tutaj już długo nie zostanę, muszę rano wstać, a jeszcze jedną fajną rzecz chciałbym poruszyć, tak na domykając klamrą dzisiejszą rozmowę, także dzięki wielkie Skwara za telefon.
No, wiesz co, ja to dopiero od niedawna, ja to muszę najpierw wszystko sobie pogrupować, bo normalnie wszystko mi się teraz zgadza. Tutaj nic nie ma, tylko że muszę to jakoś to posegregować, bo jestem słabym mówcą. Ale to mi się wydaje, że to wszystko sterowane. No. No tak okay. Jest sterowane i że my jesteśmy teraz tak już... wiesz, dobro, zło według nas, technologie, nie technologie, w którą stronę iść, a nie patrzymy, jakby tak się zastanowić bardziej do tyłu, to czy déjà vu cały czas trwa, no. A teraz te pandemie, to wszystko, czy to nie jest tak, żeby ludzie właśnie się nie kontaktowali, żeby nie rozkminiali, bo jeszcze rozkminią.
Wiesz co, postawmy tutaj kropkę, bo naprawdę uruchomiliśmy tyle dygresji, uruchomiliśmy tyle pobocznych tematów.
Ja muszę się przygotować do tego tematu przede wszystkim, dokładnie, ale nie wiem od czego zacząć, bo to wszystko dotyczy, nie wiem, jakieś dziwne mam na starość przemyślne.
Okej, także myślę, do tej dyskusji jeszcze wrócimy, także dzięki Skwara za telefon, trzymaj się
i do usłyszonka. Dzięki, że mnie wysłuchałeś. Ja po prostu się przeraziłem tej twojej, wiesz, początku rozmowy, bo... I też mi się zapaliła lampka, czy to nie prowadzi właśnie do tego, że pewni ludzie, na każdym kroku rozproszenie.
No tak, ale to jest, wiesz, to tutaj moglibyśmy 5 godzin gadać i wątpię, żebyśmy doszli do racjonalnych wniosków, chociaż myślę, że do tego tematu na pewno warto będzie kiedyś wrócić.
Dzięki za tę audycję.
Dzięki wielkie, do usłyszenia, na razie. Na razie. Cześć.
Pozdrawiam.
No i została z nami Becia. Za chwilkę tutaj wrócimy sobie do tematu biohackingu, bo trochę chyba straciłem kontrolę nad vibe'em, ale mam nadzieję, jeszcze tutaj za chwilkę jeszcze przejdę. No właśnie, tak podsumowując kwestię zagrożeń i ryzyka, jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, gdy mówiłaś o utopiach, to też warto zaznaczyć, że coś, co jest dobre dla mnie, coś, co jest utopią dla mnie, nie będzie utopią dla mojego sąsiada, tak? Utopią dla kogoś będzie świat, na którym nie będzie Żydów, dla kogoś będzie to świat, na którym nie będzie Polaków, a dla kogoś jeszcze innego to będzie świat, na którym nie będzie Niemców. I o ile taka utopia teoretycznie mogłaby się zdarzyć, to mi się przypomina właśnie film Matrix, pierwsza część, że pierwszy Matrix był światem idealnym, ale ludzie bez konfliktów nie byli w stanie przetrwać.
No, anarchia i utopia mają dużo wspólnego, tylko ludzie czasem nie ogarniają, nie? Bo no, nie przemyślą tego, a naprawdę dla niektórych właśnie ludzi to, co jest anarchistyczne, dla niektórych będzie utopią. I jakby tak serio sobie wyobrazić cały świat utopijny, no to naprawdę, to nie jest ani wcale piękne. Anarchia totalna też nie jest wcale piękna. I jak już tak podsumować cały świat, to naprawdę, obojętnie jakie czasy, są na swój sposób jakieś piękne i wyjątkowe. I właśnie o tym buddyzmie, co mówiłam, o tej reinkarnacji, to psychodeliki mi też dały właśnie spojrzenie takie, można powiedzieć, reinkarnacyjne. I to mi dało takie spojrzenie takie oddalone od mojej rzeczywistości teraz. I tak stwierdzam, że wszystko, co się dzieje w życiu człowieka, jest wyjątkowe i ciekawe. Obojętnie jak cierpimy, obojętnie jak jesteśmy szczęśliwi, to są doświadczenia, to są jakieś emocje, to są jakieś takie levele jak w grze, które dają nam coś wyjątkowego, dodatkowe doświadczenie. I nie musimy wszystko przeżyć właśnie w jednym życiu, tylko jak się tak patrzy reinkarnacyjnie, no to już przeżyłam wojnę, już przeżyłam wiele różnych innych rzeczy. Teraz na przykład, nie wiem, przeżywam technologię, przeżywam całkowicie coś nowego i patrząc tak właśnie z daleka, nie tak bardzo personalnie, to taki właśnie zdrowy wynik wychodzi, że takie spojrzenie właśnie, czy coś jest dobre, czy złe, to nam się wydaje teraz personalnie, nie? Bo nie wiem, ktoś mnie zaatakuje, to jest złe, ale jak wchodzimy w tą drugą osobę, no to ta osoba mogła nas okraść i zaatakować, ponieważ miała bardzo kiepską sytuację i chciała swoje dzieci utrzymać na przykład, nie? I to ma zawsze swoje drugie dno. No i to tyle, tak podsumowując, no o buddyzmie i o takich moich przemyśleniach to mogłabym dużo gadać. Po prostu tak patrząc zawsze właśnie z tyłu, nie patrząc tak bardzo personalnie w swoich przeżyciach, personalnie w życiu w ogóle ludzkości, to zawsze te historie mają drugie dno. Obojętnie jak ktoś jest zły, obojętnie jak ktoś jest dobry, to zawsze te historie mają naprawdę taką głęboką historię. I serio, i ludzkość jest też trochę taką powtarzającą się historią, że takie ludzkie zachowania serio się powtarzają i doprowadzają do podobnych czasem rezultatów, ale no to są właśnie takie doświadczenia, nie? To jakbyśmy właśnie przeżywali jakieś levele wspólnej grze, nie?
Na pewno istnieje coś takiego jak duch epoki. Lata 90. były zupełnie inne niż czasy obecne, ale wydaje mi się, że ten duch epoki nie do końca zrozumiały, tak? Nawet jeżeli ja go nie rozumiem, tak? To w dalszym ciągu jest swego rodzaju falą, na której tej fali mogę zwyczajnie żeglować, tak? I nie muszę rozumieć, w jaki sposób działa woda, w jaki sposób działa wiatr po to, żeby się przemieszczać, żeby żeglować, żeby ten wiatr we włosach poczuć i zwyczajnie czerpać całymi garściami ten piękny piękny vibe, który otacza nas z każdej strony, bo on tam i tak będzie, bez względu na to, czy będziemy walczyli z tą falą, czy będziemy z tą falą płynąć, to ona i tak tam będzie. I oczywiście są rzeczy, którymi możemy i chcemy się przeciwstawiać, nie ma z tym nic złego, ale też sądzę, że no właśnie, jest bardzo mało takich rzeczy typowo dobrych i złych. Ale postawmy tutaj kropkę ze względu na to, że chcę niedługo kończyć, a mam jeszcze jeden temat taki finalny do powiedzenia, także dzięki ci wielkie za telefon, Becia, do usłyszonka, no i do zobaczonka na wymianie płynów ustrojowych i materiału genetycznego.
Dobrze, na razie.
No i widzicie, moi drodzy, aj kurde, to była Becia i to był Skwara. Nie chcę, żeby tutaj pozostało takie wrażenie, że ich za bardzo wyciszałem, a tego idiotę to naprawdę za chwilkę zbanuję albo po prostu sobie Skype'a zamknę już, bo tutaj jakiś debil co chwila dołącza nocne radio do rozmowy, a już dzisiaj nie mam za bardzo czasu i miejsca na odbieranie. Nie chcę, żeby to było odebrane jako swego rodzaju, że wygaszałem tę dyskusję. Tak, wygaszałem ją, ale nie bez powodu. Nie mam zwyczajnie dzisiaj tyle czasu, żeby móc tę dyskusję przeprowadzić do końca. Więc mam nadzieję, że nikt nie będzie miał z tego tytułu do mnie pretensji. A w międzyczasie jeszcze dalej, chodząc po tym subreddicie Biohackers, trafiłem na konkurs jakiejś organizacji czy firmy, która się nazywa Neosensory Feel the Future, our third developer contest. Konkurs, który ma na celu dać takie niezbyt dobre nagrody, bo tutaj pierwsza nagroda z tego co widzę to jest $1000 za wymyślenie pewnego właśnie biohackerskiego urządzenia, które będzie współpracowało ze smart opaską, którą ta firma produkuje. No i oczywiście wylał się na tym subreddicie hejt, że to jest w ogóle skandal, że coś takiego jest robione, bo ci ludzie powinni zarabiać, i sobie wszedłem w ten konkurs. Tak się spodziewałem, że będą tam znowu jakieś magnesiki, jakieś pierdoły, jakieś dzikie węże. Zobaczę sobie najpierw pierwszy ten developer contest winner. Powiem wam szczerze, że jak przechodziłem z tego wynalazku do wynalazku, który był zarówno wybierany przez sędziów, jak i był wybierany przez innych użytkowników, zwyczajnie mamy startowy punkt w postaci opaski, w postaci takiego smart zegarka, który może się łączyć z innymi urządzeniami, do którego możemy dołożyć pewne sensory. Celem jest zaprojektowanie i wyprodukowanie produktu, który będzie coś robił w oparciu o to rozwiązanie. No i pierwszy punkt, który tak no, trochę mi się mało spodobał, to było urządzenie, które przy użyciu sensora takiego dotykowego, on jest dostępny między innymi w zegarkach Apple, że spód tego zegarka, który kontaktuje się z naszą skórą, jest w stanie wysłać nam pewien taki sygnał, tak jakby ktoś nas dotykał, tak? Jeżeli sobie narysuję serduszko na telefonie, na ekranie swojego smart zegarka, to wtedy to serduszko, ten dotyk zostanie przeniesiony na rękę mojej ukochanej, która ma model zegarka z tej samej firmy, którą ja mam. I takie są mniej więcej założenia, więc jeszcze tutaj nie wchodzimy do kwestii jakichś implantów podskórnych, ale jesteśmy jej bardzo blisko, bo mamy do czynienia z pewnym urządzeniem, które ma fizyczny kontakt z naszą ręką. Więc pierwsze co, i to jest zwycięzca pierwszej edycji, jest to sensor jakości powietrza, który właśnie przy użyciu tego feedbacku, tej informacji zwrotnej, mówi nam o tym, że na przykład na zewnątrz jest bardzo duże stężenie czegoś tam. Nuda. Przecież mogę sobie spojrzeć na telefon i zobaczyć, tak? Przecież jeżeli nie pracuję w fabryce azbestu, to nie potrzebuję takich informacji natychmiast, żeby zaraz pilnować takich rzeczy. A potem zacząłem przejeżdżać dalej. Druga rzecz była bardzo śmieszna ze względu na to, że jest to smart maska, która przy użyciu sensorów sprawdza, czy nasz oddech jest podobny do oddechów ludzi chorych na COVID. Myślę, że to jest bardzo przestrzelone. Taka forma diagnostyki nie została nigdzie zaakceptowana, ani przez nikogo nie jest polecana, więc nie ma absolutnie żadnego sensu. Ale dalej robi się powoli ciekawie. ze względu na to, że tę opaskę mogliśmy podłączyć do dosłownie każdego urządzenia, które tylko nam do głowy przychodziło. I przykładowo, jeden z projektów, który, powiem szczerze, zrobił na mnie wrażenie, jest to wsparcie na podstawie kamery rozpoznawania emocji i dawania informacji o emocji na podstawie wyrazu twarzy innego człowieka, zaprojektowany dla ludzi ze spektrum autyzmu, którzy mają problem zwyczajnie z odczytaniem tych emocji. A tutaj akurat, powiem szczerze, że sztuczna inteligencja bardzo dobrze sobie radzi z rozpoznawaniem emocji, które wyrażamy swoim uśmiechem, swoim gniewem, zmarszczonymi brwiami czy czymś koło tego. I tutaj zaczyna się całkiem ciekawie. Z tym, że jeszcze tutaj sobie zerknę na czata, z tym, że przy kontakcie zegarka ze skórą skóra się o dziwo kurczy, staje się za krótka, jak się oczy zamyka, to chyba nie znam tematu. I dalej idąc, oczywiście poszukiwanie pól elektrycznych jako takie urządzenie, taka rękawica dla ludzi, którzy pracują gdzieś tam, nie wiem, z wiertarką, z prądem. Kto mieszka w bloku, ten wie, że czasami wiercąc dziurę w ścianie, różnie to się może skończyć. I nagle wykrywanie przeszkód dla osób niewidomych. Zamiast białej laski sensory, takie wiecie, takie trochę jak w Tesli, tak, które zweryfikują, które dadzą nam pewien dotykowy feedback w momencie, gdy przed nami znajduje się jakieś coś, jeżeli mamy jakąś nierówność pod stopami. I tutaj już zaczynamy się bawić w naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. Ze względu na to, że sam sobie nie wyobrażam czegoś takiego jak utrata wzroku, jest to dla mnie absolutnie w ogóle nie do pomyślenia. Jest to w ogóle, to jest prawie że równoznaczne z zakończeniem mojej tutaj, nie wiem, sprawności i sensu życia na świecie. Ale jeżeli można by było, czy to właśnie poprzez dotyk, czy przez jakiś dźwięk, czy wręcz przez pobudzenie gdzieś naszych układów, naszego układu optycznego w mózgu, żeby przynajmniej narysować taką prostą mapę, tak na zasadzie radaru, że tutaj jest jakiś słupek, że tutaj jest krawężnik, że tutaj stoi samochód, a tutaj idzie na nas jakaś postać. To jest, kurde, naprawdę bardzo konkretna rzecz. No i przejechałem dalej, no i czytam. No i co dalej? Ha, kolejny konkurs. A coście myśleli? No i otworzyłem sobie kolejny punkt. Kolejny konkurs, na którym wygrała rękawica Sensing Glove, która jest zaprojektowana dla ludzi po amputacji kończyn. Tak, rękawica, którą zakłada się na protezę swojej kończyny, która jest jednocześnie podłączona do nerwów czuciowych w żywej tkance, tak żeby móc odczuć, że coś dotykamy. I znowu tutaj otwiera się potężne pole dla biohackingu, które jest niesamowicie niedoceniane, a które tak naprawdę istnieje już od kilkudziesięciu lat i jest naprawdę czymś niesamowicie fantastycznym. I jest to też dla mnie niepojęte, stracić rękę, okej, protezy, jakieś nawet kontrolowane przez myśli, a sobie wyobraźcie, że wasza ręka, powiedzmy, działa, jest tam sterowana przez jakieś dziwne biosensory, ale nie macie już możliwości poczucia, nie wiem, ciepła, gorącego kubka z kawą, czy dotyku twarzy swojej żony albo córki. To jest coś naprawdę, to jest ten biohacking, który jest naprawdę, kurde, czymś sensownym. Ponownie drugą nagrodą było podobna rzecz, tylko związana z protezami nóg, która jest trochę spójna z systemem, z tym systemem poprzednim. Mianowicie, wszyscy pamiętamy, każdy kiedyś o coś potknął, nadepnął na klocek Lego i odczuł to bardzo boleśnie. A co jeżeli właśnie móc poczuć to na nowo? Okej, ale tutaj jeszcze mamy Buzz Beat. To akurat nie jest ciekawe. i technologia, która i urządzenie, które rozłożyło mnie kompletnie na łopatki, które w zasadzie powiedziało mi, że to wszystko, co wam wcześniej powiedziałem, że ten biohacking garażowy to jest do dupy i tak dalej. Tak, oczywiście, że jest do dupy, ale to ktoś w garażu. Ktoś w garażu stworzył system, który przy użyciu sensorów daje nam dodatkowy zmysł dla strażaków w pożarze. W momencie, kiedy wokół ciebie bucha ogień, w momencie, kiedy wokół ciebie jest pełno dymu, nie jesteś w stanie się przez to przebić. Ale sygnał radarowy jest w stanie się przebić. Więc taka trochę echolokacja, która jest w stanie pomóc ludziom, którzy ratują nasze życie, jest to coś, co już teraz istnieje. Już zostało wymyślone. Do wdrożenia tego na większą skalę, to jest kwestia, nie wiem, roku, dwóch, może pięciu. Dzięki czemu możemy znowu, tak jak mówiłem na samym początku, czyli przetłumaczyć jeden sygnał z drugiego. To nie jest szósty zmysł czy jakiś dodatkowy zmysł, tylko dostajemy dodatkowy sygnał. Na przykład właśnie poczucie na skórze tego, że zbliżamy się do jakiejś przeszkody. Nie widzimy, ona jest za gęstą mgłą. Albo jesteśmy w pobliżu czegoś, co jest bardzo gorące, ale tego nie widzimy. I tutaj przychodzi dla nas technologia. I to jest coś, co ma naprawdę niesamowicie ogromną przyszłość. Te wynalazki są to rzeczy stworzone przez amatorów, przez studentów, tak? Przez ludzi z ogólniaka, którzy wpadli na jakiś pomysł. Którzy być może za każdym z tych pomysłów jest jakaś historia, tak? Bo nigdy sam prywatnie się nie zastanawiałem, jak to sobie strażacy radzą w gęstym dymie. Nawet jeżeli mają te maski tlenowe i tak dalej, to jest ciężko się poruszać, jeżeli jesteś w zawalonym pomieszczeniu, którego struktura jest absolutnie kompletnie tobie nieznana, żeby to wesprzeć właśnie w ten konkretny cyfrowy sposób przy użyciu nowej technologii. I mimo, że ta technologia jest tylko i wyłącznie zaproponowana tylko i wyłącznie warsztatowo. Ona, mam nadzieję, że w kolejnych latach znajdzie swojego inwestora, znajdzie swoje miejsce w sensownych laboratoriach i nawet niech to się skończy chipami podskórnymi, które będą działać w postaci dotyku czy łagodnych impulsów prądu na nasze ciało, jeżeli będziemy się zbliżać nogą, ręką, mózgiem na ścianie do jakiejś przeszkody czy niebezpiecznego miejsca. To jest przyszłość, którą bardzo się cieszę, że jestem jej częścią. To jest przyszłość, z której jestem niesamowicie zadowolony, że mogę obserwować, jak to się dzieje na naszych własnych oczach. Jak bardzo przy użyciu durnych rozwiązań, które się sprowadzają do magnesów i czytników i tagów NFC, można je wykorzystać w dużo sensowniejszy sposób. Więc ten biohacking, który właśnie jest bardziej bio, który rozszerza nasze zmysły, jest czymś, co może nie tyle zmieni nasz świat, może na pewno nie uczyni nas nieśmiertelnymi, ale ma niesamowite możliwości tylko i wyłącznie od kreatywności ludzi, którzy, nie oszukujmy się, nie są super turbo specjalistami o ogromnym doświadczeniu, ale ta mała iskra pomysłu pcha nas do przodu. Ta mała iskra pomysłu kiedyś pozwoliła nam na to, żeby zejść z drzew, żeby zacząć uprawiać rośliny, żeby zacząć hodować zwierzęta, żeby zacząć budować domy, żeby wymyślić kibel i rakietę. I z tą myślą was zostawiam. Krawiec tutaj się pewnie niedługo pojawi, a ja się już z wami żegnam i słyszymy się w poniedziałeczek w Nocnym Marku. Życzę wam dobrej nocy, trzymajcie się ciepło i nie dajcie się zacipować, przynajmniej nie byle komu.